I startujemy z Porankiem Wnet. Jest godzina 7:09, a dzień 23 lipca, czwartek. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Dzisiaj będzie dużo o polityce krajowej, bo o 12:00 spotkanie na szczycie. Mateusz Morawiecki spotka się z Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślają media, jak podkreślają zainteresowani z strony, spotkanie ostatniej szansy dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy się zostanie grupa Mateusza w PiS-ie, czy wyjdzie i założy nową formację na polskiej scenie politycznej. O tym dzisiaj porozmawiamy i z Mariuszem Staniszewskim, i z Andrzejem Gajcym, i też potroszę z Łukaszem Jasiną, ale politycznie także zapytamy przewodniczącą klubu Lewicy, Annę Marię Żukowską, która będzie po godzinie 8:10 naszym gościem, ale też o sytuacji w koalicji Donalda Tuska, nie najłatwiejszej, porozmawiamy, bo sondaże opinii publicznej, sondaże tego, jak działa rząd, oceny Polaków, jak się ich zapyta, czy wszystko idzie w kraju w dobrym kierunku, nie są dla obecnego rządu sprzyjające. No i zobaczymy, czy przedstawiciele tego rządu mają jakiś pomysł na kampanię wyborczą. Będzie też trochę o tym, że zmienia się rynek medialny w Polsce i być może TVN zmieni swoje oblicze medialne. Wczoraj decyzja Komisji Europejskiej, która zezwala na przejęcie grupy, która zarządza TVN-em, przez bardziej prawicową korporację medialną, więc będzie może małe trzęsienie ziemi w polskich mediach, o tym też powiemy, ale na początek zajmiemy się trochę relacjami polsko-niemieckimi. Mam nadzieję, że już jest z nami, a za chwilę także zobaczymy Aleksandrę Fedorską. Dzień dobry, pani redaktor, słyszymy się, ale czy się zobaczymy?
Ja z mojej strony bardzo chętnie chciałabym się z Państwem zobaczyć, jednak jeszcze nam się ikonka z kamerką nie otworzyła, ale proszę, ta z mikrofonem to, jest już otwarta, trudno mi powiedzieć.
To skoro się słyszymy, to rozmowę możemy rozpocząć, a rozpoczniemy od filmu, którym wczoraj pochwalił się Donald Tusk, bo zaczniemy od rozmów i sytuacji między Polską a Niemcami.
Tak, premier...
A to zobaczmy, posłuchajmy, to jest film.
W ramach sojuszy NATO nasze żołnierze wnoszą swoje kompetencje współpracy i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.
Razem z żołnierzami niemieckich sił zbrojnych wykonujemy zadania inżynieryjne, wymieniamy doświadczenia, a także budujemy wzajemne relacje. Zadaniem wojsk inżynieryjnych w programie Tarczy Wschód jest rozbudowa inżynieryjna terenu po to, aby skanalizować ruch przeciwnika.
Tak to wygląda. To jest relacja dwóch żołnierzy, polskiego i żołnierza niemieckiego, z budowy Tarczy Wschód. Donald Tusk mówi jasno, takie rzeczy, żołnierze Bundeswehry na granicy polsko-niemieckiej, to jest możliwe tylko pod rządami Donalda Tuska. Cieszyć się czy się niepokoić, pani redaktor?
Saperów od dłuższego czasu, ponieważ wypłynęło to bardzo dziwnie. Mniej więcej pół roku temu niemiecki dziennikarz gazety Die Bild, Julian Röpke, właściwie przypadkiem usłyszał rozmowę wiceministra Zalewskiego ze swoim odpowiednikiem niemieckim i tam padły takie uzgodnienia. Dla niemieckiego dziennikarza było to zaskoczeniem, ponieważ każda misja wojskowa niemiecka musi zostać zatwierdzona przez Bundestag, a on wiedział, że takiego czegoś w ogóle nie ma w planach. I Julian Röpke opublikował to, co można powiedzieć przypadkiem się dowiedział. I takim to właśnie kanałem, sposobem dowiedzieliśmy się, że poza Bundestagiem, poza wszelkimi obradami także Sejmu i za plecami polskiego prezydenta przybędą do nas niemieccy żołnierze. Planowano wstępnie, żeby było ich mniej więcej 50, potem była mowa nawet o 100. Obecnie to, co się dowiadujemy nie ze strony polskiej, bo tu poza tym mało informacyjnym filmem, muszę powiedzieć bardzo płytkim, wręcz dziecinnym, filmem bardzo infantylnym, dowiadujemy się ze strony niemieckiej od eksperta Tomasa Wigolda, że mamy obecnie na stan dzisiejszy do czynienia z 15 inżynierami i że w planach jest zakończenie tej całej akcji w październiku tego roku, ale może to być jeszcze przedłużone. Tomasz Wigold, wspaniały ekspert niemieckiej wojskowości, tłumaczy, że tak mało o tym wszystkim wiemy, ponieważ to wszystko jest związane z tym porozumieniem polsko-niemieckim dotyczącym właśnie współpracy wojskowej. Państwo sobie przypominają 17 czerwca, taka troszeczkę też niejasna sytuacja tego podpisanego porozumienia. I Wigold zwraca na to uwagę, że to porozumienie do dzisiaj nie jest publicznie udostępnione. Nawet dla niego, dla takiego eksperta. I on zwraca
ale to jeszcze raz, to te relacje, tak, że ta obecność żołnierzy Bundeswehry, którą no, pochwalił się wczoraj i wojsko, i sztab generalny, i Donald Tusk, są na podstawie dokumentów, których no, nie znają ani polscy, ani nawet niemieccy, czy częściowo nie znają niemieccy eksperci.
Na to wygląda, tak. Tak to przedstawił sprawę wczoraj Tomasz Wigold. Z pewnością ekspert, którego autorytet jest znany nie tylko w Niemczech, także mi się zdaje w Polsce. Ja bardzo często sięgam po tego eksperta i wiem, że inni analitycy także w Polsce korzystają z jego wiedzy.
To w takim wypadku, czy my też wiemy, co mogą, a czego nie mogą żołnierze niemieccy w Polsce? To z względów historycznych, politycznych zawsze budzi duże emocje, jeżeli w Polsce pojawiają się zorganizowane grupy Bundeswehry. Część osób powie histeria, jesteśmy przecież w NATO i wspólnie tworzymy bezpieczeństwo Polski. Czy może powinniśmy się po prostu cieszyć, że niemieccy inżynierowie wojskowi, saperzy jeżdżą koparkami i ustawiają zapory betonowe gdzieś na polskiej granicy wschodniej?
Z pewnością jest to sporym zaskoczeniem, w tym, jak już moim zdaniem bardzo infantylnym filmiku widzimy stawianie tych takich betonowych jeży, są one prozaicznie nazywane. Moim zdaniem strona niemiecka nie ma zbytnio doświadczenia z takim czymś, ponieważ swoich granic w ten sposób nie zabezpiecza. Więc tu jestem bardzo zaskoczona, że mówi się o szalonym jakoby doświadczeniu tych 15 jak na razie żołnierzy, a w tym jest także dowództwo tej całej akcji, więc możliwe, że tak te spychacze i to wszystko jest obsługiwane dosłownie przez no niewielu, może 5, 6, 7 niemieckich żołnierzy. Mi to wszystko wygląda na taki bardziej show obecnie niż coś poważnego. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, aby w przypadku układaniu tej właśnie tutaj bariery, bo tak należy to określić na naszej granicy, potrzebne by były nam jakieś wspierające nas wojska.
Ale może tu nie chodzi o jakąś wielką pomoc logistyczną i o duży udział sprzętu, tylko o symbol tego, że niemieckie siły zbrojne są w Polsce obecne. No ale też pani redaktor miała takie wątpliwości, co właściwie robią, no bo ci niemieccy żołnierze muszą przyjechać, dojechać, poruszają się i na terytorium Polski, no było, nie było, operują.
Tak, to prawda, ale to nie są tylko oczywiście wojska niemieckie, bo też inne kraje NATO też są obecne. W Polsce mamy na przykład Holendrów, ale także inne wojska i one nie budzą potrzeby, aby nagrywać o tym takie dziwne filmy, które kończą się słowem zjednoczenie. Nie wiem, nie było dotychczas potrzeby nakręcania takich filmów. Zwykle takie filmy są produkowane lub emitowane w przypadku wspólnych ćwiczeń. I to są wtedy takie dłuższe już filmy, nie aż tak reklamujące i też z wyższym poziomem informacji, bo tu mamy raczej do czynienia z czymś wizerunkowym. Dla mnie nie jest całkiem jasne, dlaczego Bundeswehra czy pan premier pomaga wizerunkowo Bundeswehrze. Jest to co najmniej zaskakujące.
To jest zaskakujące, dlaczego premier, to rzeczywiście nieraz nas zaskakuje stosunek premiera do Federacji Niemiec, chociaż aktualnie Berlin, zdaje się, Polsce nie jest specjalnie przychylny. No, warto wspomnieć kwestię i sprawę koalicji antybalistycznej, gdzie nie chciał Polski Kijów, ale na ten brak zgody Kijowa także wyraził akceptację Berlin. To jedno pytanie i od razu dorzucę drugie o Mercosur. Czy jest tak, że ta umowa, po której dużo sobie niemiecki biznes obiecywał, a my mieliśmy dużo obaw, chyba cały czas je mamy, co do jakości żywności, ale także co do kondycji polskiego rolnictwa, okazuje się, że ta umowa na razie przynajmniej nie ratuje niemieckiego przemysłu.
Nie ratuje, ponieważ konkurenci globalni Niemiec, to znaczy Stany Zjednoczone i Chiny, zareagowały w ten sposób, że to one ze swojej strony nawiązały bardziej ścisłe relacje handlowe właśnie z krajami Mercosur zawczasu i przedstawiły im po prostu lepszą ofertę. Oferta niemiecka, bo to Niemcy tak bardzo parli na ten Mercosur, polegała jedynie na sprzedaży ich dóbr technologicznych, a mniej na inwestycjach. Lecz kraje Mercosur, one nie chcą pozostać w pozycji kolonialnej, one chcą się rozwijać. I ich warunkiem były inwestycje i transfer technologii. Na to Niemcy nie chciały się zgodzić, myślały, że po prostu zaskarbią sobie rynek zbytu. To jest myślenie krótkowzroczne i właściwie myślenie jeszcze w takim formacie postkolonialnym USA. Natomiast weszły szczególnie tutaj w bliższe relacje z Argentyną, której zaproponowały cały pakiet szerokich inwestycji. Podobne oferty skierowali także do innych krajów tego regionu. Chiny także, bardziej cicho, ale też inwestują i transferują technologię.
Czyli co, z dużych obietnic Mercosur dla Europy, a w szczególności dla niemieckiego przemysłu, niewiele zostało, a zagrożenia odczuwamy trochę, jeżeli chodzi o niepokój o jakość żywności, bo coraz więcej badań pokazuje, że ta żywność nie jest najlepszej jakości, ale też jeżeli chodzi o stan polskiego rolnictwa, które będzie musiało teraz z krajami Ameryki Południowej konkurować, a za chwilę może dojdzie także rolnictwo i zasób ukraiński. Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata, była naszym gościem na początek poranka. Dziękuję bardzo za rozmowę i za relację z stosunków polsko-niemieckich.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Do widzenia i do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 7.23 na zegarach. Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm oraz widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. To do naszych YouTuberów informacja i podziękowanie. Subskrybentów właśnie jest ponad 450 tysięcy. Idziemy w kierunku 500 000. Za wszystkie subskrypcje bardzo dziękujemy. No i liczymy, że że uda się może w tym, a może w przyszłym roku magiczną liczbę 500 000 subskrypcji przebić. Za to trzymamy kciuki. To też się dzieje dzięki naszym patronom patronite.pl/radio.wnet. A my teraz, tak jak zapowiadałem wcześniej, zmienimy temat trochę polskiej polityki, a trochę polityki zza oceanu. Naszym gościem Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, pisarz na YouTubie i w internecie portal Dobitnie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy może jednak od spotkania, zanim do zamieszania, potencjalnego zamieszania na polskim rynku mediów. O TVN-ie porozmawiamy, ale najpierw godzina 12, samo południe, spotkanie na Nowogrodzkiej, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński. Jest jeszcze co zbierać z Prawa i Sprawiedliwości? Czy ten podział już jest de facto już zarządzony, tylko trzeba go ogłosić?
Tego oczywiście do końca nie wiemy. Ja się spodziewam jednak, że jakaś resztka rozsądku w tych politykach jest i znajdą jakiś sposób na wyjście z twarzą z tej sytuacji, bo sprawy zaszły bardzo daleko. Politycy PiS-u w mediach społecznościowych mówią do siebie, piszą do siebie, zamknij się, albo oskarżają się o różne niecne czyny. Natomiast ultimatum stawiane, jakie postawił Jarosław Kaczyński, oczywiście teoretycznie były to władze partii, natomiast wiadomo, że decydujący głos miał tu Jarosław Kaczyński, ultimatum stawiane politykowi, czy politykowi takiemu jak Mateusz Morawiecki, ale też politykom, którzy odgrywali ważną rolę w rządzie Mateusza Morawieckiego i w ogóle rządach Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat, jest cokolwiek, by nie mówić, trochę nie na miejscu. To nie jest tak, że politykom, którzy mają już taki całkiem poważny background, doświadczenie w sprawowaniu władzy i niewątpliwie ogromne sukcesy gospodarcze i społeczne, można stawiać tego rodzaju ultimatum. To trochę jakby chyba... To są takie próby zarządzania partią trochę nie z tej epoki. Myślę, mam takie wrażenie. W związku z tym mam nadzieję, że do jakiegoś, znaczy to przesilenie, które już, z którym już mam do czynienia, ono i tak wywołało wystarczająco dużo zamieszania, ale też w pewien sposób, ja mam takie wrażenie, że w pewien sposób oczyściło atmosferę, bo już wiadomo, kto jest kim, wiadomo, ileś brudów wyszło na wierzch, ileś brudów zostało powiedzianych, więc to jest w mojej ocenie jest to wystarczający powód do tego, znaczy wystarczająco dużo się stało, żeby już się nie dzielić. Natomiast jeżeli te emocje nadal są tak rozgrzane, jak wskazywałyby na to media społecznościowe, no to prawdopodobnie do niczego dzisiaj do porozumienia nie dojdzie, chociaż wydaje mi się, że jednak zagrożenie secesji jest na tyle poważne i na tyle niekorzystne dla obu stron, że do jakiejś formy ugody powinno dojść, aczkolwiek nie jesteśmy w głowach ani Mateusza Morawieckiego, ani Jarosława Kaczyńskiego, ani doradców tych ludzi, w związku z tym nie wiemy dokładnie, jakie emocje nimi szargają. Wiemy natomiast, że rzeczywiście, że obie strony są bardzo tak bojowo nastawione do tego konfliktu, co jest trochę, tak naprawdę to jest dziwaczne, bo w sytuacji, kiedy obecny rząd Donalda Tuska ma same problemy, kompromituje się na każdym kroku, Tusk zalicza porażkę za porażką i w zasadzie wydałoby się, że otwiera się taka autostrada do władzy dla prawicy, to prawica mówi, nie Donald, podamy ci jeszcze pomocną dłoń, jeszcze będziesz mógł sobie porządzić przez 4 lata, a my zajmiemy się sobą. No to jest jakaś absurdalna sytuacja.
Jest, ale z drugiej strony ten konflikt narastał i on wybuchał co jakiś czas. On jakby był, stał się trwałą rywalizacją między obozem Mateusza Morawieckiego a pozostałą częścią Prawa i Sprawiedliwości. I być może nie tylko o ambicje chodzi, ale także o istotny program, o kwestie Ukrainy, o kwestie Unii Europejskiej, o kwestie chociażby także polityki rozwojowej, że tutaj nagle się okazało, że w PiS-ie są no de facto dwie wrażliwości i dwie programowo partie. Chociaż wczoraj Waldemar Buda pisał, że przecież Konfederacja też tak żyje programowo, Ruch Narodowy do Nowej Nadziei często ma się nijak. Często to są programy wrażliwości wykluczające się, a mimo to Konfederacja jako jeden byt polityczny bez większych widocznych wstrząsów jedzie od wyborów do wyborów.
To akurat nieprawda, że bez większych wstrząsów politycznych, ponieważ te wstrząsy tam są, a relacje między Krzysztofem Bosakiem a Sławomirem Mentzenem są raczej chłodne, by nie powiedzieć bardzo ograniczone, o tak może. Natomiast rzeczywiście ten kryzys, który jest w Prawie Sprawiedliwości, on jest charakterystyczny w ogóle dla partii prawicowych dzisiaj i to jest też istotne, ponieważ nawet jeżeli byśmy założyli, że PiS dzisiaj, że premier Morawiecki i premier Kaczyński się dogadają jakoś, prawda, ustalą jakąś wersję wspólną i do secesji nie dojdzie, to mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet jeżeli te partie dzisiaj, czy w najbliższych wyborach by pokonały koalicję obywatelską z przyległościami, to nie wiemy, jakby ten rząd miał wyglądać i nie wiemy, czy on by w ogóle wyglądał, ponieważ sytuacja jest taka, że Sławomir Mentzen raczej ciąży ku Tuskowi, jest mu bliżej do Donalda Tuska i to widać coraz wyraźniej, natomiast Krzysztof Bosak raczej chciałby się chyba dogadać z PiS-em, ale jako podmiot taki absolutnie niezależny. Natomiast jeżeli chodzi o te podziały w PiS-ie, one nie są, znaczy ja nie odnajduję tam dużych różnic programowych, one oczywiście są, ale to nie jest najważniejsza kwestia. To są kwestie osobiste, personalne. I dla mnie, powiem szczerze, że jak byłem od początku przeciwnikiem, czyli nie przeciwnikiem jako jakiś stronnik, tylko zastanawiało mnie to, dlaczego PiS tak łatwo przyjął en bloc wszystkich posłów suwerennej Polski do swoich szeregów. Tak dzisiaj widać, że to jest, ten konflikt jest właśnie efektem tego takiego łatwego przyjęcia tych polityków. Wiadomo było od początku, że to są ludzie, którzy po pierwsze Morawieckiego nie trawią, a po drugie są to ludzie, którzy od dawna grali na konflikt. Oni grają na konflikt. Chcieli ambicją Zbigniewa Ziobry i jego otoczenia było najpierw przejęcie części, urwanie się z PiS-u i przejęcie części Konfederacji. Kiedy Konfederacja dała im jasny sygnał, żeby sobie poszukali miejsca gdzie indziej, to zaczęli mieszać raczej tutaj w okolicach PiS-u. Natomiast to jest formacja, która gdyby startowała osobno, dostałaby może 1, może 2% głosów. Natomiast dzisiaj ta formacja tych kilkunastu posłów nagle macha tak naprawdę całym PiS-em i to jest dość zabawne. To jest po prostu ogon macha psem. I to jest zaskakujące, że tak wielu zwolenników, tak wielu stronników tych kilku czy kilkunastu działaczy uzyskało w PiS. Przy czym warto zwrócić uwagę, że nie wszyscy politycy suwerennej Polski są nastawieni tak konfrontacyjnie. Jest grupa bardzo pracowitych posłów byłej suwerennej Polski, dzisiaj w ramach PiS, która wcale nie gra na ten konflikt. To są ambicje kilkunastu osób, i tak naprawdę one doprowadzają cię do takiego ogromnego kryzysu.
Do kryzysu największej partii, jeśli chodzi o klub parlamentarny w polskim Sejmie. To jest tak, powiedzieliśmy, że opozycja, ta największa partia opozycyjna daje pewien prezent rządowi, tą kłótnią podaje Tuskowi oddech w niełatwym momencie, ale może nad koalicją rządzącą też się zbierają ciemne chmury i polityczne, ale też medialnie. Wczoraj Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przyjęcie koncernu Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount, więc to powoli, krok po kroku, ta duża fuzja się dokonuje. To może zmienić kształt medialny nad Wisłą, może spowodować, że najważniejsza stacja telewizyjna dla Platformy przez lata stanie się stacją nieco bardziej stonowaną.
To jest ciekawa historia, bo tak naprawdę teoretycznie, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, premier Donald Tusk ma jeszcze narzędzie, ponieważ pisał TVN na listę spółek strategicznych, ma narzędzie do tego, żeby na przykład wystąpić do Paramount Skydance o to, że owszem, ale że z punktu widzenia interesów Polski TVN musi być sprzedany komuś innemu. Teoretycznie taka możliwość jest. Myślę, że praktycznie premier nie będzie się narażał na śmieszność, ponieważ jeżeli z takim wnioskiem by wystąpił, a Paramount by po prostu go zignorował, co przecież wcale nie jest wykluczone, to wyszedłby na osobę, która jest pozbawiona absolutnie sprawczości. I cała ta operacja wówczas paręnaście miesięcy temu z wpisaniem tych dwóch spółek Polsatu i TVN-u na listę spółek strategicznych było tylko i wyłącznie zabiegiem marketingowym. Jeszcze Polsat jeszcze można było sobie wymyślić, że on w jakiś sposób podlega jurysdykcji polskiej, tak TVN jest poza. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście dojdzie, wskazuje na to, że dojdzie do tej fuzji ostatecznie, tam jeszcze jest jakiś pozew gubernatorów w Stanach Zjednoczonych, którzy blokują.
Do 3 sierpnia Sąd Federalny w Oakland ma się tym zająć i wypowiedzieć, więc ta jeszcze ścieżka nie jest gotowa, ale już jest zgoda Brukseli, warunkowa co prawda, ale jest, tam chodzi nie o kwestię TVN-u, tylko o dystrybucji filmów, więc tak jakby Komisja Europejska w ogóle nie patrzyła na to, czy Donald Tusk w cudzysłowie straci, czy nie straci TVN-u, no ale maszyna rusza, tylko tak, no ktoś może powiedzieć, to jest któreś, trzecie, a zmiana właścicielska w TVN-ie, o ile dobrze liczę, do tej pory to nie przynosiło żadnej zmiany medialnej, bo to jest duży okręt, to jest usadowiony, ma swoich widzów, chociaż ostatnio widzowie TVN-u przechodzą do Telewizji Polskiej w likwidacji, bo tam znajdują bardziej radykalny przekaz, który niektórym pasuje lepiej.
Sytuacja jest taka, że do tej pory właściciele, zmieniający się właściciele TVN-u nie różnili się specjalnie między sobą, jeżeli chodzi o tak powiem, sympatie polityczne czy światopogląd. Natomiast tutaj zmiana jest dość fundamentalna, ponieważ już widzimy, że władze Paramount Skydance, które przejęły na przykład radio CBS, zwolniły tam wszystkich po prostu, czy prawie wszystkich dziennikarzy. Oczywiście z powodu, formalnie z powodu tego, że to się nie opłacało, że to było z powodów finansowych czy takich zarządzania pieniędzmi. Natomiast nie da się ukryć, że był tam dość jasny jednak podtekst polityczny czy światopoglądowy. I nawet jeżeli tutaj ten profil TVN-u nie zmieniłby się jakoś tam fundamentalnie, to z pewnością stacja przestałaby być takim narzędziem walki Donalda Tuska z opozycją. Czyli po prostu przestałaby być, przynajmniej na pewien czas, przestałaby być elementem sprawowania władzy, bo tak naprawdę dzisiaj TVN jest narzędziem do sprawowania władzy, jest stacją podległą premierowi i premier używa jej jako swojego narzędzia do kształtowania opinii publicznej. W związku z tym odcięcie mu takiej możliwości na pewien czas nawet spowodowałoby duże zachwianie w polityce informacyjnej, która i tak jest w tym przypadku nie najlepsza. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardziej istotna tak naprawdę. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, ponieważ TVN jest częścią większej korporacji, natomiast TVN jest bardzo zadłużony i nawet jeżeli ma, jak powiem, ogromne wpływy obecnie od spółek Skarbu Państwa, to nie jest to spółka, która powiedzmy jest perłą w koronie, no, raczej jest to kula u nogi dzisiaj. W związku z tym wyobrażam sobie, że jak przyjdą nowe władze, to pierwsze co zrobią, to albo obetną bardzo honoraria tych wszystkich gwiazd, które tam są, a które nie wyobrażają sobie, że są warte tych pieniędzy, które co miesiąc otrzymują, a nie są. W związku z tym pozbycie się części tych gwiazd, tych twarzy TVN-u spowoduje, że tak naprawdę charakter tej stacji, bardzo jednoznaczny i bardzo taki agresywny, się zmieni. I to jest coś, co będzie się działo tak z dnia na dzień, natomiast wyrzucenie kilku agresywnych dziennikarzy z TVN-u albo skompromitowanych po prostu swoją stronniczością, swoją nie, taką nierzetelnością, czy wręcz rozpowszechnianiem fake newsów, jak mieliśmy to do czynienia wielokrotnie, spowodowałoby, że po prostu TVN się oczyści z tych ludzi najbardziej takich serwilistycznych i najbardziej powiązanych z obecną władzą. To wystarczy, żeby ta ochrona medialna obecnego rządu, to ten element sprawowania władzy przestał funkcjonować tak, jak teraz funkcjonuje.
O czym mówił Mariusz Staniszewski. Historia długa, przynajmniej jedna odsłona, ale to po wczorajszej informacji z Brukseli wydaje się, że maszyna ruszyła i pewna kosa nadciąga nad TVN, a tym samym i nad dużą część koalicji rządzącej. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
do zobaczenia, do usłyszenia. A my, skoro mamy czwartkowy poranek w net, to i mamy godzinę 7:40, to zanim w naszym studiu pojawi się Andrzej Gajcy, który spieszy do nas ze swojej pracy po rozmowie z Jackiem Sasinem, więc mam nadzieję, że za chwilę tutaj jak się pojawi, to będą też newsy polityczne o tym, jak wygląda sytuacja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przed tym spotkaniem, to my oczywiście, jeżeli jest czwartek, to meldujemy się w Paryżu w ramach Kroniki Paryskiej.
Kronika Paryska.
I przy telefonie, jak co czwartek, redaktor Piotr Wit.
Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. To bardzo dobrze, jeżeli własne błędy czegoś nas nauczą, ale znacznie taniej wypada nauka na błędach cudzych. Na prawicy polskiej doszło do historycznego rozłamu. Z tej okazji radziłbym politykom zapoznać się z okolicznościami dojścia do władzy François Mitterranda przed laty. Nieszczęście Francji może wielu niejednego nauczyć. Od 10 lat w moich kronikach paryskich mówiłem o nieboszczyku prezydencie jako odpowiedzialnym w wielkiej mierze za obecną dekadencję. Nie byłem odosobniony. Po śmierci prezydenta jego najbliżsi sprawujący władzę przemianowali Quai du Louvre na Quai François Mitterranda, na brzeże François Mitterranda. Bardzo trafna nazwa, ocenili Paryżanie, ponieważ na brzeże François Mitterranda wpada w Ruelle des Petites Truanderies, po polsku uliczkę drobnych łajdactw. François Mitterrand w ostatnich latach życia, zdając sobie sprawę z opinii kursujących na jego temat, wiele czasu poświęcał utrwaleniu pochlebnego wizerunku swojej osoby i swoich zasług politycznych w świadomości przyszłych pokoleń. Kazał zbudować szklaną piramidę Louvre imienia François Mitterranda, Wielką Bibliotekę Francji imienia François Mitterranda. Za przykładem Paryża dobrze myślący merowie socjalistyczni pokryli Francję małymi piramidkami imienia François Mitterranda na rynkach miast i miasteczek i przemianowali główne ulice na jego cześć. Wszystko to nie pomogło, aby przeinaczyć historię. Dzisiaj już nawet w małych miasteczkach wyborcy są przerażeni trwałymi rezultatami jego polityki, a cóż dopiero publicyści i historycy świadomi wyrządzonych szkód. Za życia prezydenta pisarz Jean-Edern Allier opublikował jadowity pamflet Utracony honor prezydenta. Zmarł wkrótce potem w niejasnych okolicznościach. Sébastien Lecanuet książkę o dojściu prezydenta do władzy zatytułował W bandzie zorganizowanej, a słynny dziennikarz śledczy Jean Montaldo inną książkę Mitterrand i 40 złodziei. Montaldo latał nad posiadłością Mitterranda awionetką ciągnącą strajfę z napisem Oddajcie pieniądze. W bieżącym roku 2026 z okazji setnej rocznicy urodzin prezydenta ukazało się wiele książek. Nie ma mowy o Bibliotece Narodowej, ani o piramidach. Ton licznych nowych biografii streszcza tytuł Erika Branki. Infamis, który wszystkich oszukał i zrujnował Francję. Najnowsze dzieło historyka jest doskonale udokumentowane. W znacznie spokojniejszym tonie słynny Instytut Thomasa More'a opublikował przed paroma dniami 50 ważnych decyzji, które zrujnowały Francję. Wśród tych 50 dewastatorskich decyzji 18 najważniejszych należy do Mitterranda. Zastrzeżenia istniały od początku. Jakoś w rok po naszym przyjeździe do Paryża przy obiedzie w Niedzielę Palmową nasz gospodarz przemysłowiec Henri Mathieu powiedział, kiedy zachwycaliśmy się liderem prawicy, Jacques Chirac zafundował nam misję Mitterranda. Niewiele wiedzieliśmy jeszcze wówczas o demokracji francuskiej i to stwierdzenie przyjęliśmy jako wyraz jakiejś osobistej animozji pana Mathieu. Znacznie później dowiedzieliśmy się, że aby zrozumieć dramatyczne zwroty akcji na francuskiej scenie politycznej, nie wystarczy znajomość walk partyjnych, konkurencji, programów i idei. Trzeba jeszcze dobrze prześledzić powiązania personalne aktorów tej niewielkiej ilościowo trupy, gdzie ambicje osobiste górują bardzo często nad interesem ogółu. Pod wieloma względami dwaj przywódcy prawicy francuskiej, Giscard d'Estaing i Jacques Chirac, byli do siebie podobni. Obaj bardzo wysocy, 1,96 m. Giscard najmłodszy prezydent w historii republiki, Chirac najmłodszy premier. Reputowany ekonomista Giscard uchodził za fenomen pamięci i zdolności intelektualnych. Jako jedyny minister przychodził na konferencję z prezydentem bez notatek. Miał w głowie wszystko: liczby, daty, nazwiska, wydarzenia. Chirac ze swej strony charakteryzował się niezmordowaną energią i wytrwałością w pracy. Prezydent Pompidou nazywał go swoim buldożerem. Jeżeli by mógł polecić przewiercenie tunelu między Pałacem Elizejskim i Matignon, za tydzień tunel byłby gotowy, mówił Pompidou. Siedziby premiera i prezydenta znajdują się na przeciwległych brzegach Sekwany. Kiedy Giscard, wybrany prezydentem republiki, mianował Chiraca premierem swojego rządu, Francuzi przyjęli ten wybór z zadowoleniem. Intelekt Giscarda w połączeniu z energią Chiraca wróżą nam jak najlepiej, mówił naród. Przyszłość pokazała inaczej. Przy wszystkich pozornych podobieństwach dwóch liderów prawicy różniło bardzo wiele. Giscard, spadkobierca wielkich bankierów, ześrodkował wszystkie swoje siły na interesie republiki, nie zaniedbując własnych, ale też i nie czyniąc z nich głównego celu. Katolik, podobnie jak generał de Gaulle, godził się z laicyzmem republikańskim i z separacją kościoła od państwa, ale bez fanatyzmu. Konserwatysta w swojej polityce oświatowej i kulturalnej kierował się zdrowym rozsądkiem bez ideologicznych uprzedzeń. Zawdzięczamy mu m.in. istnienie Muzeum d'Orsay. Dawny dworzec kolejowy, jeden z najpiękniejszych na świecie, był skazany przez postępaków na zniszczenie. Ładunki wybuchowe już były założone, kiedy Giscard unieważnił postępową operację. Chirac, syn i wnuk znanych działaczy masońskich, we wczesnej młodości żył ideami skrajnie lewicowymi. W momencie jednak kampanii prezydenckiej Giscarda był już od dłuższego czasu nie tylko nawrócony na przekonania prawicowe, ale stał praktycznie na czele ruchu konserwatywnego i z całą swoją energią agitował za Giscardem przeciwko Mitterrandowi. Zacząwszy bardzo wcześnie karierę polityczną, w 1974 roku stał już na czele strategicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uzyskał władzę nad prefektami policji i co więcej dostęp do akt osobowych, teczek czołowych osobistości politycznych republiki. W wieku 32 lat wiedział wszystko o wszystkich. Jego poparcie było decydujące. Giscard za to oddanie musiał powierzyć mu utworzenie rządu. Zaczęli urzędowanie w 1974 roku w momencie bardzo trudnym. Ubiegłoroczny pierwszy kryzys naftowy szczególnie mocno dotknął Francję. Nastała drożyzna, dewaluował się frank, alarmująco wzrosło bezrobocie. Wobec kryzysu prezydent i jego premier przyjęli całkiem odmienną strategię. Chirac, radykalny, nie godził się na żadne ustępstwa. Giscard pod presją Zjednoczonej Koalicji Socjalo-Komunistycznej zmuszony był czynić koncesje lewicowe, głównie w dziedzinie społecznej, celem ratowania rozsądnych zasad ekonomicznych. Po 2 latach otwartego konfliktu premier podał się do dymisji, wkrótce umocnił swoją pozycję lidera francuskiej prawicy i objął stanowisko mera Paryża, wskrzeszone dla niego po 105 latach uśpienia, i pretendował do urzędu prezydenckiego. W kampanii prezydenckiej jako kandydat Zjednoczonej Prawicy wystąpił z ostrą krytyką urzędującego prezydenta. Mimo to w pierwszej turze wyborów przyszedł dopiero na 3. pozycji, daleko za Mitterrandem. Pierwszą turę wyborów wygrał dużą ilością głosów Giscard d'Estaing. Gdyż tymczasem profesor ekonomii Raymond Barre, mianowany przez niego na czele rządu, znakomicie podreperował gospodarkę kraju. Przed 2. turą Chirac, lider prawicy, nie poparł ustępującego prezydenta. Mitterrand kandydował jako wybraniec koalicji lewicowej ze wspólnym programem partii socjalistycznej i komunistycznej. Obiecywał umocnienie franka, likwidację bezrobocia, równość, odebranie bogatym. Znamy tę piosenkę. Chirac ograniczył się do zalecenia: niech każdy głosuje według własnego uznania. To było jednoznaczne z poparciem udzielonym Mitterrandowi. W rezultacie wybory 1981 roku wygrał socjalokomunista, który w następnych latach zrujnował Francję. Sądziłem, że w obecnej polskiej sytuacji ta stara francuska historia warta jest przypomnienia. Do usłyszenia.
Kronika paryska.
Reklama.
Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
Po reklamie.
Za minut 9, godzina 8, czyli 7.51 w naszym studio już jest Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Pierwsza rozmowa dnia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zadam, bo my nawet nie konkurujemy, my się uzupełniamy. Jak państwo skończą oglądać Andrzeja Gajcego, to mogą słuchać Radia Wnet, wszystko się uzupełnia. Dzisiaj u ciebie był Jacek Sasin, tak, który nie jest wiceprezesem PiSu, bo nie dowiózł na Podlasiu koalicji w sejmiku, ale wydaje się, że jest kimś więcej.
No był szefem Stowarzyszenia Przemysłowa Czarnka, który już rozwiązali, zawiesili i w ogóle się z niego wypisali. Więc tak, był u mnie dzisiaj gościem. No i ma co? Nadzieję, ma nadzieję, na że za 16 godzin i 8 minut
tak, do północy. Tak.
Mniej więcej tyle zostało. No jednak PiS będzie razem, jednością, jedną pięścią, że nie dojdzie do podziału, bo to nikomu nie służy, że Mateusz Morawiecki się opamięta, że uzna przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, że zrezygnuje ze swoich personalnych ambicji, by być szefem stowarzyszenia, może szefem PiSu, może szefem własnej partii, że się zreflektuje. No i dla dobra Polski podpisze rezygnację ze stowarzyszenia i że po północy wszyscy będą znowu jedną wielką, kochającą się rodziną Prawa i Sprawiedliwości.
W ramach tejże partii.
I z ręką na sercu mówi, że chce. On naprawdę chce, z ręką na sercu, by Mateusz Morawiecki został w Prawie i Sprawiedliwości.
Ty, drogi redaktorze, mu wierzysz.
A ty nie?
No to już pozostawiamy państwa domyślności. Państwa domyślności pozostawiamy tą dyskusję, czy wierzyć, czy nie wierzyć. Posłuchaj, zapytam to w takim przypadku, panie redaktorze, ale w tej formie oficjalnej.
Dobrze, panie redaktorze.
W tej oficjalnej formie zostaniemy, żeby już nie było. To się chyba szybciej rozwiąże. Dzisiaj o 12, czy nie?
To pytanie, czy to jest spotkanie ostatniej szansy, jak niektórzy mówią. A są tacy, którzy coraz częściej mówią, że to jest pożegnalne spotkanie, rozwodowe spotkanie, że potrwa bardzo krótko, no nie będzie na nim Adama Bielana, którego w ogóle podobno nie ma w kraju,
jest
a to No a to wszyscy mówią w PiS-ie, no jak nie ma Adama Bielana, to i nie będzie kot długiej kolacji. No i że tu się bez Adama Bielana nie da niczego posklejać. No więc no pytanie, no mój gość, nawiązuje wciąż do Jacka Sasina, wierzy, że na tym spotkaniu Mateusz Morawiecki powie, dobrze, panie prezesie, uznaję, przepraszam, mea culpa, i no i że PiS będzie jedno, no bo to nikomu nie służy dzisiaj w PiS-ie, aby PiS się rozpadał, ale tak samo PiS-owi mój gość mówi, i tu wielu też polityków mówi, że no tak jak jest, to tak być nie może. No więc z jednej strony...
A jak ma być? To co ma się zmienić w tym PiS-ie? No, po tej dzisiejszej rozmowie.
No to jest dobre pytanie, bo z jednej strony wszyscy mówią o jedności, 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 a z drugiej strony no tak być nie może, jak jest teraz. Czyli dwa płuca się nie sprawdziły. Płuco, które funkcjonuje poza organizmem, no nie może funkcjonować, bo nie jest... płucem tego organizmu. No więc to jest... ja mam wrażenie, tak zupełnie szczerze, no, że tu wszyscy grają. Że tu wszyscy grają, a my podświadomie czujemy, jak jest naprawdę. Nikt nie chce tego przyznać.
To zedrzyjmy te maski, mówmy szczerze, jak to ma...
ale my nie jesteśmy w Prawie Sprawiedliwości. My tylko to obserwujemy. Tak, ale możemy się mylić.
Możemy się mylić, ale w co gra Mateusz Morawiecki? Czy możemy opisać? Gra o własną partię, czy gra jeszcze o przejęcie Prawa i Sprawiedliwości?
To postawmy taką hipotezę. Gdyby Mateusz Morawiecki chciał zakładać swoją własną partię, to by to zrobił już dawno. Mógłby to zrobić w każdym momencie.
Ale może potrzebował mitu założycielskiego, może potrzebował tego wyrzucenia, że to jest właśnie jakiś
bardzo
istotny.
No i jest taka narracja, że Mateusz Morawiecki robi wszystko, by zostać wypchniętym z tej partii. Kolejna narracja jest taka i ona poniekąd, jakby się temu przypatrzeć, jest gdzieś tam logiczna i może nawet prawdziwa, że to ultimatum jest tak naprawdę przystawieniem pistoletu do głowy, bo Mateusz Morawiecki nie ma wyjścia. I o to pytałem też mojego gościa, w tym sensie, że ono jest tak skonstruowane zmyślnie, że Mateusz Morawiecki albo się ugnie i no wyjdzie trochę na polityka, no, któremu wszystko każe prezes Jarosław Kaczyński. I to, co każe, to on robi, czyli prezes Jarosław Kaczyński chce rozwiązania stowarzyszenia, to Mateusz Morawiecki to robi. Chce rozwiązania zgromadzenia, jaki ma być grill 31 lipca, gdzie tam jest no, sporo już panelistów zaproszonych, w zasadzie dopięty jest przecież ta impreza, żeby tą imprezę rozwiązał, czyli ma Mateusz Morawiecki publicznie przyznać, skłonić głowę, powiedzieć, dobrze, robię wszystko, co chce prezes Jarosław Kaczyński, partia. No i wychodzi na polityka, który no, po takiej sytuacji no, staje się mało wiarygodny do jakiejkolwiek przyszłej roli w polityce, jakąkolwiek by chciał pełnić, czy być premierem, czy nie wiem, szefem może PiS-u za jakiś czas. No, czy generalnie staje się wizerunkowo... Dla niego jest to katastrofa. I z drugiej strony barykady politycy blisko związani z profesorem Czarnkiem mówią, no ale przywództwo w PiS-ie jest jedno. To jest Jarosław Kaczyński. I albo Mateusz Morawiecki uznaje, albo droga wolna. No i to jest takie ultimatum dzisiaj zbudowane. Bo między bajki należy, proszę państwa, włożyć kwestię subwencji. Bo był taki temat subwencji, że jest zagrożone Państwowa Komisja Wyborcza. Jasno tutaj mówi, tu nie ma żadnego związku. Subwencja Prawo i Sprawiedliwości nie straci, jeśli będzie funkcjonowało takie stowarzyszenie.
No tak, ale to jest też słowo Ryszarda Kalisza. To wiesz, to jest bardzo jasne, że Ryszard Kalisz...
Ale nie było wczoraj przypadkiem jakiejś odpowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej na to?
Tak jest, na papierze. Ale czy pan redaktor wierzy w to, że w tej chwili PKW poda jedną analizę, a zaraz potem poda drugą?
PKW może za chwilę podać i trzecią, i czwartą.
No właśnie, więc takie trochę wypuszczanie. Idźcie, nic wam nie grozi. Ja, Ryszard Kalisz, drogi Jarosławie, gwarantuję ci, że za to nie odbiorę ci...
Działają inne stowarzyszenia w innych partiach. I tutaj o subwencje się nikt nie martwi. Natomiast myślę, że znaczy, chyba tu wiemy to wprost. No tu nie o subwencje chodzi, tak? Tu chodzi no rzeczywiście o to, czy dzisiaj Mateusz Morawiecki, ta grupa 20, 30, 40 parlamentarzystów jakby skłoni tą głowę i powie, dobrze, zostajemy w PiS-ie, rezygnujemy ze wszystkiego, co zbudowaliśmy w przeciągu tych
kilku miesięcy. I mamy kapitulację Morawieckiego.
To jest kapitulacja Mateusza Morawieckiego.
Albo?
I tego zaplecza. No albo...
Albo Jarosław powie, dobrze, już miejcie to stowarzyszenie, jest kapitulacja
Jarosława Kaczyńskiego. I podobno to nie wchodzi w grę. Tym razem podobno to nie wchodzi w grę.
Czyli rozłam.
I to też jest narracja. Tak myślę, chociaż nie wiem, nie było nas, mnie, nas na Nowogrodzkiej, że to sam prezes Jarosław Kaczyński miał tym razem powiedzieć, stawiamy taki ultimatum, że to nie zostało zasuflowane, nikt za tym nie stoi, żadna intryga. No takie są publiczne zapewnienia frakcji maślarzy. No i jeśli rzeczywiście wierzyć tej narracji, że to jest tym razem już osobista decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wielokrotnie powtarzał, przypomnijmy to, że rozłam w PiSie to jest najgorsze, co może się tej partii przytrafić, że musimy być jak jedna pięść, że jedność jest tutaj najważniejsza, aby pokonać Donalda Tuska i przejąć władzę, no to jeśli rzeczywiście to jest inicjatywa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to się nie cofnie. Pytanie, czy może się cofnąć?
Czyli co, czy
wizerunkowo? Czy prezes by stracił? No i znowu tu wchodzimy w kolejną narrację, która mówi, no jeśli prezes się cofnie, to będzie potwierdzenie tego, że jego głos w partii już niewiele znaczy. I takie narracje też są rozpuszczane, tych narracji, spinów. To jest ciekawe. PiS chyba jest dzisiaj taką partią, która najwięcej takich narracji do mediów dziennikarzy wypuszcza, rozprowadza, poddaje te wszystkie narracje,
prawda,
które...
Prawda jest taka, żeby dostać jakąś informację z Lewicy, z Platformy, z PSL, trzeba się nachodzić. Informacje z PiSu same do człowieka trafią.
Poczekaj, jakiś SMS dostałem. Patrzę. Nie, to tym razem nie. Chociaż są tacy, którzy życzą mi, żebym jadł dużo masła. Nie jem masła.
Więc rzeczywiście to jest specyficzna formacja. A taka teoria, że to wszystko ustawka. Że to uznano gdzieś w sondażach, że dobrze, żeby Mateusz Morawiecki miał własną partię, więc niech on wyjdzie. A kiedy on wyjdzie, to wtedy prawda, się podzielimy jak samitnie i będziemy jak rozwód Konfederacji z Braunem, który nie zaszkodził Konfederacji, tylko jej pomógł i na pewno Braunowi też nie wyszedł na złe.
No i ja słyszałem już jakiś czas temu, kilka tygodni temu, taką historię, że miał na przełomie roku Mateusz Morawiecki pójść do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i taki scenariusz właśnie położyć na stole, że chce założyć własną partię poza PiS-em, żeby nie generować tych konfliktów, żeby walczyć o tą centroprawicę, tych wyborców, którzy dzisiaj nie za bardzo za PiS-em chcą głosować, że położył takie rozwiązanie bezpośrednio w rozmowie, no i miał usłyszeć, nie, jedność Mateusz jest najważniejsza, na to mojej zgody nie ma. No i teraz to jest historia opowiedziana przez jednego z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, który zarzekał się, że ona jest prawdziwa. I zresztą jak pytałem o to po drugiej stronie, to uzyskałem potwierdzenie, że mogło tak rzeczywiście być, że coś jest na rzeczy w tej historii. Jak zwykle.
Ale jak rozumiem, na poczet jedności Jarosław Kaczyński nie zamierza oddać swojego przywództwa w partii.
Natomiast ja zastanówmy się, kto na tym najbardziej skorzysta. Bo to zawsze trzeba, tak myślę, czytać też politykę, kto skorzystałby na takim rozłamie najbardziej. I czy rzeczywiście to się będzie opłacało, tak? I patrząc na tą dzisiejszą układankę, na sondaże, można postawić taką hipotezę, no, że PiS zdaje sobie sprawę, że może więcej tych punktów procentowych niż te 20-25 nie uzyskać w przyszłorocznych wyborach. Kurs na odbijanie wyborców Konfederacji okazuje się kursem do tej pory nieskutecznym. Czy on będzie skuteczny dalej bez Mateusza Morawieckiego? Trudno tutaj wyrokować. Wydaje się, że raczej nie, bo obu konfederacjom, zarówno Konfederacji Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mencena i tutaj druga konfederacja Grzegorza Brauna, no tym ugrupowaniom rośnie. Dzisiaj sumarycznie mają większe poparcie.
Często
mają więcej niż PiS. Co pokazuje, że no, do tej pory nie widać tego efektu przejmowania wyborców Konfederacji. Ale i teraz mamy tą grupę wyborców takich centroprawicowych, którzy zagłosowali na PSL, zagłosowali na Szymona Hołownię, może nawet na Koalicję Obywatelską, żeby dać kolejną szansę. I wielu może być takich wyborców, którzy patrzą dzisiaj i mówią, no ci zawiedli, na PiS nie chcemy głosować, nie ma na kogo. No i może właśnie partia i to by się jakby łączyło z tym, co mówi bardzo często Mateusz Morawiecki, że PiS powinien otworzyć się na bardziej centrowego, centroprawicowego wyborcę. I tutaj spotykał się zawsze z reakcją taką, na PiS nigdy takiej wyborcy nie zagłosuje. Czy ona jest czy to jest prawdziwa ocena, realna? Wydaje mi się, że jednak PiS na głosy centrowych wyborców, centroprawicowych tutaj ma szansę powalczyć.
To już dwa pytania na koniec zadam i dwie teorie. Jedna, że to jest wszystko przygotowanie pod późniejsze zjednoczenie. że na chwilę idziemy, osobno łowimy, a potem pod auspicjami prezydenta robimy jedną dużą listę prawicową, może nawet z częścią Konfederacji, jakby prezydent bardzo mocno wszedł i przekuwamy to na nowo? To jest jedna teoria.
Nie wierzę w tą teorię dzisiaj. Patrząc po poziomie nie chcę powiedzieć nienawiści, ale złowrogości między choćby PiS-em czy Konfederacją. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj sobie wyobraża, że Sławomir Mentzen pójdzie na jednej liście, czy do Senatu, czy do Parlamentu, albo będzie tworzył rząd z Jarosławem Kaczyńskim. Potem, no dzisiaj Sławomir Mentzen się cieszy, bije brawo i mówi, prędzej PiS wybierze likwidatora niż premiera. Tak? Więc jesteśmy na rok przed wyborami. To się przez rok wiele może wydarzyć w polityce. Dzisiaj stawianie kategorycznych takich tez, to się nie wydarzy, a to się wydarzy, jest obarczone dużym ryzykiem. Ale dzisiaj przy tych emocjach nie wierzę w taką listę. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce iść razem z Konfederacją i w drugą stronę to samo. Myślę, że też to nie byłoby dla szerokiej prawicy dobre, no bo jednak obecny system Donta tutaj by preferował w tym momencie koalicję obywatelską, która będzie robiła w tym najbliższym roku wszystko, co możliwe, aby
wchłonąć PSL,
wchłonąć Polskę 2050, Centrum, będzie oferowała miejsca na listach i myślę, że wielu tych polityków się na to złowi.
O czym mówił Andrzej Gajca, może na koniec przyjdzie prezydent i to jakoś załatwi.
Ja nie chcę, żeby, ale no właśnie, i tu jest premier Bogucki, po raz kolejny się pojawia. Ten temat był badany osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Padła ta propozycja, to jest fakt. Padła na przełomie roku, wtedy spotkała się z odmową ze strony zarówno ministra Boguckiego, jak i prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj Kanał Zero podał, że to już jest dogadane, że jak PiS wygra wybory, no to będzie kandydat na premiera. Ja to traktuję bardziej w kategoriach narracji pewnej i jakby jeszcze bardziej potrząśnięcia tym ulem w PiS-ie, jaki jest, ale niewykluczone. Niewykluczone, że Zbigniew Bogucki mógłby być tym kandydatem, który połączy i będzie jakimś rozwiązaniem dla tego pomysłu, żeby prawica jednak, jeśli będzie miała taki wynik, mogła się dogadać i stworzyć rząd. No bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj Konfederacja zgodziła się na rząd, nie wiem, gdzie premierem jest Przemysław Czarnek. To jest raczej niemożliwe. A PiS się nie zgodziłby na to, żeby premierem został Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen, tak? No pytanie, co z Grzegorzem Braunem, bo tutaj nikt nie chce z Koroną Polską wchodzić do rządu.
Spokojnie.
Przynajmniej na razie.
Pożyjemy do wyborów, to się pewnie pozmienia. I z tej szarady zrównania wychodzi Zbigniew Bogucki. A nam wychodzi postawić się kropkę. Andrzej Gajcy, dziennikarz, Telewizja Republika. Pierwsza
Dziękuję
rozmowa
bardzo.
Dnia, 6:50. Od poniedziałku do piątku.
Tak.
A my teraz mamy od poniedziałku do piątku po godzinie 8:00 serwis informacyjny.
Wiadomości z net.
Potężny pożar w Warszawie, jak poinformował w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP Wojciech Gralec, pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku wybuchł najprawdopodobniej wczesnym rankiem między godziną 5 a 6. Płonie najprawdopodobniej warsztat samochodowy oraz kilka okolicznych obiektów, przede wszystkim salonów samochodowych. Istnieje zagrożenie dla pobliskich budynków. W akcji gaśniczej na warszawskim Targówku uczestniczy ponad 30 zastępów Straży Pożarnej. Na miejsce skierowano również grupę operacyjną Komendy Wojewódzkiej PSP oraz specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Strażakom udało się opanować otwarty ogień i obecnie nad miejscem pożaru unosi się głównie dym. Ratownicy nadal poszukują jednak głównego źródła pożaru. Według wstępnych szacunków żywioł objął obszar o powierzchni około 3,5 tysiąca m2. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka ukończyła studia MBA na Kolegium Humanum, ustalił portal Zero.pl. Jak podano, naukę odbywała w latach 2021-2022, a dyplom z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia uzyskała po roku zdalnych zajęć i przygotowaniu pracy wspólnie z dwiema innymi osobami. Według publikacji wiceminister wcześniej informowała o zdobytym tytule MBA, jednak kilkanaście miesięcy temu wzmianka o nim zniknęła z jej publicznie dostępnego życiorysu. Kęcka jest pielęgniarką z wykształcenia, doktorem nauk o zdrowiu, a od 2025 roku pełni funkcję wiceministra zdrowia, odpowiadając m.in. za dialog społeczny i nadzór nad uczelniami medycznymi. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Jej kandydaturę zatwierdził Senat w ubiegłym tygodniu. Poparcie dla niej wyraził również Sejm. Nowa RPO obejmie urząd po profesorze Marcinie Wiącku, który sprawował tę funkcję od 2021 roku. W wyścigu o stanowisko rywalizowała z Adamem Borowskim, kandydatem popieranym przez PiS. Jemeńscy rebelianci Huti poinformowali, że zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Według ich oświadczenia celem były jednostki Enselia i Layla, które miały naruszyć ogłoszoną przez nich blokadę morską. Na razie niezależnie potwierdzono jedynie atak na pierwszy z tankowców. Saudyjska agencja prasowa podała, że Enselia została trafiona podczas rejsu przez Morze Czerwone, co doprowadziło do pożaru na dziobie statku. Huti twierdzą, że do ataku użyli dronów i pocisków rakietowych oraz zapowiadają kontynuację działań na szlakach morskich. USA przeprowadziły 12. z rzędu noc nalotów na cele wojskowe w Iranie. O zakończeniu kolejnej fazy operacji poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, czyli CENTCOM. Według amerykańskiej armii zbombardowano magazyny rakiet i dronów, obiekty należące do irańskiej marynarki wojennej, stanowiska rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy systemów obrony przeciwlotniczej. Waszyngton przekonuje, że działania miały osłabić zdolność Iranu do przeprowadzania ataków na statki handlowe i żeglugę cywilną. Teheran zapowiada zdecydowaną odpowiedź na amerykańską. Amerykańskie uderzenia, utrzymujące się napięcie w regionie, budzi obawy o bezpieczeństwo transportu ropy naftowej.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem, na termometrach od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu najchłodniej tam około 16. Wiatr umiarkowany, choć okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, w czasie burzy szybszy do 70.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3, 17, 41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11.
A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Po reklamie.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
Za nami publicyści, za nami rozmowy o tym, jak to wygląda w polityce, a teraz czas na polityka. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Lewicy i wiceprzewodnicząca całej Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
O 12 spotkanie na szczycie na Nowogrodzkiej. Cieszycie się z rozpadu ewentualnego Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem, po prostu obserwujemy to z zainteresowaniem, jak pewnie wszyscy, którzy się interesują polityką, dlatego że to by było ciekawe zjawisko, dlatego że duża partia, jedna z jednak historycznie najsilniejszych w Polsce, wielokrotnie wygrywająca wybory, mająca największy obecnie klub w Sejmie parlamentarny, miałaby się podzielić i to w sposób taki, że nie odejdzie tam 5 osób czy ileś, tylko słyszy się nawet o 40 posłach, którzy mieliby ten klub opuścić i utworzyć jakiś osobny. Nie wiem, bo to nie jest moja partia, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale czekam na to rozstrzygnięcie, no bo też patrzymy na pewno na to, czy rzeczywiście prezes Kaczyński ma jeszcze rząd dusz w swojej partii i czy będzie tak, jak powiedział, bo powiedział dosyć radykalnie. Albo wychodzą jego koledzy z różnych stowarzyszeń, które utworzyli, albo wychodzą z partii.
Jest deklaracja i jest pewien klincz. Dla was to jest szansa w koalicji rządzącej?
My mamy stabilną większość w tej kadencji, więc w tym momencie nic się nie zmieni. Zobaczymy, jak to wpłynie w ogóle na sondaże wyborcze, ale to będziemy obserwować no, w przyszłej kadencji Sejmu. No, mogę powiedzieć jedynie, że na pewno ciekawiej mi się słucha pana premiera Morawieckiego niż pana już chyba niedoszłego premiera Czarnka, no bo Czarnek to po prostu stara się być taką konfederacją bis, pokrzykuje, ale to merytoryki w tym za dużo nie ma.
A Morawiecki? Były premier.
Ma ciekawe pomysły niektóre. No to nie jest, nie mam co kryć, że jeżeli chodzi o jakieś kwestie dotyczące infrastruktury, rozwoju państwa, to ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, jaki rząd będzie w przyszłości, a rządy się zmieniają, bo na tym polega demokracja, będą kontynuowane, takie jak między innymi Centralny Port Komunikacyjny.
Premier Tusk napisał na X.
Elektrownia atomowa.
Mateusz grilluj. Kibicujecie Mateuszowi Morawieckiemu, żeby grillował w 31 lipca?
Znaczy, jeżeli muszę jako lewicowa osoba dealować z jakąś prawicą w Polsce, to wolę ten dialog toczyć i spór polityczny z Mateuszem Morawieckim, bo tak jak mówię, on jest bardziej no, ugruntowany merytorycznie, niż z takimi osobami właśnie jak pan Czarnek, z którymi no, nie ma żadnej dyskusji, ani nie może być żadnego porozumienia na żadnym polu, bo jemu nie o to chodzi.
Jeżeli będzie klub, to będzie zgoda Lewicy na wicemarszałka dla Morawieckiego?
Nie wiem tego, nie wyprzedzajmy zdarzeń. Najpierw zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj.
Ale kierunkowo zagłosowała pani za...
Nie wiem, no mówiąc szczerze, ten gabinet marszałkowski już jest chyba wypełniony do granic możliwości, jeżeli chodzi o
no, to, tak,
liczbę
gabinetów.
Koalicja
rządząca wzięła wszystko, to prawda.
No, cały czas czekało miejsce na marszałka z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Czekało,
więc to miejsce jedno,
czekać.
Jeden wakat ewidentnie cały czas jest.
I czeka na klub Mateusza Morawieckiego ewentualny?
Nie, no, tak jak mówię, nie było w ogóle takiej rozmowy w koalicji, więc nie umiem odpowiedzieć teraz na to pytanie, tylko mówię, jakie są fakty, wakat jest, a co się wydarzy dzisiaj, to zobaczymy.
Patrzę na to, co piszą senatorowie, posłowie Koalicji Obywatelskiej, Adam Szeinfeld, a propos różnych koalicji. Wyobrażam sobie koalicję Tusk, Mentzen, Kaczyński, Kosiniak.
No ja sobie nie wyobrażam, myślę, że też pan poseł Mentzen sobie nie wyobraża, no bo pożenić ogień z wodą, to
pani
to
przewodnicząca
się nie da.
Wie, co odpowiedzą złośliwi, w tym ja na przykład.
O Giertychu od pana.
Tak jest.
Tak, ale
kiedyś
wtedy byłam...
zdeklarowała pani żadnej koalicji z Giertychem, a teraz
ale
co?
Giertych jest jedną osobą. Wcześniej wtedy nawet nie był wtedy w Platformie, teraz w Koalicji Obywatelskiej. Był takim wolnym elektronem, więc czym innym jest rozmawianie jakiejś osobie, która się zapisała do jednej z partii koalicyjnych, a czym innym rozmawianie o formacji, która ma swój określony program i o liderze tej formacji, tak jakim jest Sławomir Mentzen. Trudno mi sobie wyobrazić i myślę, że każdemu z państwa również koalicję dwóch partii o tak różnych programach, choćby gospodarczych, czy takich, które dotyczą praw pracowniczych. No, jako żywo formacja pana Mentzena nie stoi po stronie pracowników. W sporze pracownik kontra pracodawca zawsze weźmie stronę pracodawcy, a my odwrotnie. Więc to no, nie jest to do wyobrażenia po prostu.
Czyli tutaj Adama Szeinfelda poniosła.
Fantazja go poniosła, ewidentnie. Tak.
Polityczna fantazja. Trzyma pani przed sobą dziennik Rzeczpospolita, a tam cały artykuł pod tytułem Rok Żurka.
To czytałam akurat inny właśnie o tym Morawieckim, a o Żurku nie czytałam jeszcze.
A co pani myśli, przewodnicząca, o roku pana ministra Żurka? Sprawdził się jako minister sprawiedliwości?
No, nie jest tajemnicą, że ja jednak z panów dwóch będących w tej kadencji ministrem sprawiedliwości wolałam pana ministra Bodnara, bo jemu zarzucała mu ta, powiedzmy, silniczkowa strona, że za wolno, za mało i tak dalej. Nie ma tych rozliczeń, Ziobro nie ma w więzieniu. A przecież ten minister wsadza ludzi do więzienia, robią to sądy, a najpierw robi to prokuratura, syn musi postawić zarzuty. Ale myślę, że znaczy dobrze mi się pracowało z ministrem Bodnarem w tym sensie, że on organizował dużo spotkań, konsultacji, naprawdę rzeczy były przegadane, a czasami jak jakiś z ministerstwa albo nie z ministerstwa, ale jednak wiadomo, że inspirowany przez ministerstwo projekt wjeżdża do Sejmu, to jest to na ostatnią chwilę na chybcika i no, ciężko się pracuje w taki sposób, że jest jakiś projekt uchwały Sejmu i on jest na 24 godziny przed tym.
Ciężko się pracuje z ministrem Żurkiem?
Nie, w tym, znaczy mówię, że tak w inny sposób. No, bardziej spokojnie, wyważonie i tak więcej czasu było na dyskusję z ministrem Bodnarem. Natomiast minister Żurek też jest dobrym ministrem. Ani jeden, ani drugi nie zrealizuje fantazji, które niektórzy nadal mają, że w 2 tygodnie, tak jak premier Tusk, co sam już przyznał, że chyba był zbyt optymistyczny, że da się doprowadzić do prawomocnych skazań kogokolwiek, bo procesy w Polsce łącznie z instancją odwoławczą po prostu tyle nie trwają.
Rozliczeń, które obiecał Donald Tusk, nie będzie.
Dzieją się oczywiście inne procesy, są stawiane zarzuty, czy to w aferze RARS na przykład, czy Funduszu Sprawiedliwości, ale no, z oczywistych względów, to znaczy ucieczki dwóch panów, pana Romanowskiego i pana Ziobry, co jest naprawdę żałosne. Powiedzmy sobie szczerze, żeby minister sprawiedliwości uciekał z własnego kraju, no jest to żałosne.
A minister sprawiedliwości, który mówi, że przywiezie go w bagażniku, to nie jest żałosne?
Ale to było bardzo takie mocno niefortunne, jeżeli chodzi o naszą historię, sformułowanie. Mówię to jako członkini lewicy oczywiście.
Czyli co, Żurka, pana ministra Waldemara Żurka poniosły emocje?
Nie,
no,
nie wiem, to jakaś była chyba wypowiedź o natury publicystycznej, ale tak nie zastanowił się pan minister nad tym, jak ona się może skojarzyć, nad jej głębszym znaczeniem.
Czyli co, rok Żurka, jak ocenia lewica?
Jako ciekawy, jeżeli chodzi o projekty legislacyjne, na przykład dotyczące czy to ułatwienia rozwodów, czy to teraz, co się pojawiło, praw dotyczących równego podziału opieki nad dziećmi w przypadku rozwodu, czy to nowelizacji kodeksu karnego. No szereg też takich drobnych nowelizacji. Ta praca się toczy, taka nie dotycząca stricte polityki, nie dotycząca takich spraw typu Ziobro, tylko rzeczywiście ułatwiająca życie ludziom, mająca przyspieszyć też pracę sądów. Tutaj mówię na przykład o kwestii młodszych asystentów sędziego, którzy mają no, już od trzeciego roku studiów prawniczych, znaczy po ukończeniu będą mogli wspierać sędziów i to ma przyspieszyć działanie polskich sądów. Mam nadzieję, że też Krajowa Rada Sądownictwa wreszcie do niej dotrą konkursy, które pan minister rozpisze, bo jest 1000 wakatów sędziowskich i to też jest taka luka w systemie, która no, obniża płynność i szybkość.
Na razie pan minister będzie starał się karać tych sędziów, którzy już są. Zapowiedział to ostatnio na KRS-ie, że będzie regresja sądownicza, że będzie starał się cofać tych, którzy już otrzymali od poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa nominację.
Mi się to wydaje mało możliwe od strony prawnej.
Znaczy, czyli rozumiem, co, sędziowie, którzy już są, znaczy nie, no, ci, których powołała ta nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa, którą kontestowaliście jako koalicja rządząca, jako opozycja wcześniej, to ci sędziowie jednak są dobrzy już?
To w ogóle nie była dyskusja o tym, którzy są dobrzy, którzy są źli, tylko czy zostali powołani w sposób...
No nie to żółci, czerwoni, zieloni, trzy kolory.
Prawidłowy, zgodny z zasadami państwa demokratycznego, czy też nie, czy też gdzieś na jakimś etapie, w tym momencie na etapie KRS-u byli. Naszym zdaniem tutaj pojawiła się ułomność tego powołania związanego z...
No i dobrze, i mieli wracać do innych zawodów, albo mieli być cofani, co teraz nie będzie tych powrotów, nie będzie tych usuwanych
sędziów. Ta ustawa, którą przygotował pan minister Żurek, no nie została podpisane przez pana prezydenta, więc to się nie wydarzy w tym momencie. I myślę, że się już w przyszłości nie wydarzy, bo to już będzie za daleko w las, żeby to wszystko odkręcać.
Czyli co, w tej chwili koalicja rządząca mówi, sądy zostawiamy tych sędziów, zamykamy sprawę.
Ja to, jak obserwuję, obserwuję sędziów, to często to jest spór stricte personalny. Spór o jakiś, nie wiem, gdzieś awans ileś lat temu, który jedna osoba dostała, inna nie dostała. Czasami to o to chodzi. Nie chodzi w tym często o politykę. Niestety, no sędziowie też są ludźmi, ale takie mam wrażenie, że większość sędziów chce spokojnie orzekać, niezależnie od tego, która Krajowa Rada Sądownictwa ich wybrała.
I pani jako wiceszefowa Nowej Lewicy, przedstawiciel tej partii w KRS-ie mówi do tych sędziów: damy wam spokój, orzekajcie. Nie będziemy was ścigać, nie będziemy was dzielić teraz na kategorie zieloni, żółci, czerwoni. Sprawa zamknięta?
Nie wszystkie sprawy są zamknięte. Trudno sprawy takie jak aferę hejterską zamknąć tak zupełnie.
Ale tu mówimy o jednostkach.
Ale tutaj, no o kilku, tak, mówimy o jednostkach. I ja zawsze mówiłam, że wszystkie te postępowania, które powinny dotyczyć weryfikacji powołań sędziowskich, powinny być indywidualne. Bo
czyli marzenia ministra Żurka o wielkiej weryfikacji sędziów?
Nie ma odpowiedzialności zbiorowej.
Nie ma. Czyli marzenia ministra Żurka, że zbiorowo zweryfikuje sędziów, trafiają między bajki pana ministra.
Mogą być tylko i wyłącznie postępowania dyscyplinarne, które w niektórych przypadkach, takich jak pana Piebiaka, obecnego też członka KRS-u, blokuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Po prostu nie uchyla mu tego immunitetu, nie można mu dyscyplinarnych zarzutów, czyli w ramach tutaj już wymiaru sprawiedliwości wewnątrz korporacji sędziowskiej postawić. Ale no i niestety to jest tak, że to jest po 5 latach, one się przedawniają. Czyli jak to się przedawni, to tego postępowania dyscyplinarnego nie będzie, co nie zmienia mojego krytycznego, bardzo negatywnego stosunku do pana sędziego Piebiaka.
Kto jest w Polsce prawdziwą lewicą? Pytanie do Anny Marii Żukowskiej, przewodniczącej klubu Nowej Lewicy.
Pan, to jest takie pytanie, kto jest prawdziwym zespołem rockowym, tak? Albo no wiele jest pewnie. W zależności od tego, co kto lubi, jakie ma upodobania. I każdy na pewno będzie, każdy fan, bo czasami polityka też się zamienia w takie bardziej fanowskie relacje niż stricte racjonalne i ocenianie programu wyborczego. To będzie uważał, że ta partia, na którą głosuje, pewnie pan zmierza do tego, że partia Razem, że my. Przypomnę, jest jeszcze Polska Partia Socjalistyczna, partia z najdłuższą historią jako partia w Polsce, jest Unia Pracy, więc tych lewic jest kilka i jest też lewica społeczna, która sama siebie nie nazywa lewicą, ale to są na przykład ruchy miejskie w wielu miastach, które jednak mają bardzo dużo punktów stycznych programu właśnie z nami, z lewicą.
A tak mówił Adrian Zandborgu, pan marszałek Włodzimierz Czerzasty. Zobaczmy, posłuchajmy, to będzie wstęp do dalszej części rozmowy.
Partii Razem z Konfederacją i z PiS-em. No, to jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili. Jak pani widzi, zgłosiłem, przedstawiłem część rzeczy, które lewica dowiozła.
Dowiozła, ale też nie dowiózł Adrian Zandberg. Lewica dowozi, Adrian Zandberg nie dowozi. W dalszej części cytatu było słowo, jak z Adrianka zrobi się Adrian, to wtedy będziemy współpracować. Będziecie czy nie będziecie?
Współpraca zawsze jest możliwa, niezależnie od tego, z jakiej formacji się wywodzi, dlatego że czasami głosujemy nad projektami też przecież nie lewicowych formacji, tylko czy to naszych partnerów, czy nawet PiS głosuje za naszymi. Różnie to wygląda w przypadku rozwiązań ustawowych, ale jeżeli chodzi o współpracę wyborczą, to na ten moment ona mi się nie wydaje możliwa, bo byłaby niewiarygodna zarówno dla naszego wyborcy, jak i dla wyborcy partii Razem. Bo dla
A wasze programy tak bardzo się różnią?
Nie, nie różnią się. Różni nas pragmatyka polityczna. Czyli to jak my sobie wyobrażamy politykę, czym ona dla nas jest. Dla nas, dla Nowej Lewicy, jest realizacją przynajmniej części naszego programu, nie 100%, bo 100% nie zrealizuje żadna formacja, bo wszystkie rządy w Polsce były rządami koalicyjnymi. Ten poprzedni Prawa i Sprawiedliwości też rządził Solidarną Polską i też nie wszystko, co mu się zamarzyło, mógł zrealizować. Więc to nigdy nie jest 100% i bycie takim maksymalistą, że albo zrealizujemy cały swój program, albo w ogóle rzucamy zabawki, do widzenia, to, no to nas różni.
To
bo partia
rację?
Razem ma super program, cudowny, naprawdę fantastyczny. Tylko niczego z niego nie zrealizowała, bo nie ma wpływu na rządzenie. No i tyle.
A Lewica, ty co zrealizowała? Na przykład, co dowiózł dla ludzi nauki pan minister Kulasek?
Budowa akademików i remonty akademików, ewaluacje prac naukowych. No, to jest nowy system punktacji.
A akademiki tyle, za złotówkę?
To nie, akademik za złotówkę to nie...
Obiecywaliście akademiki.
Bo były dwie propozycje, więc nie chcę się pomylić, bo już coś było o 1000 złotych.
Dużo było propozycji, tak, ale miały być tańsze, nie zostały zrealizowane.
Dlatego, że nie ma wystarczająco dużo środków na to. I na coś się musimy zdecydować. No, wydajemy dużo na zbrojenia, to nie wydajemy na coś innego, bo nie mamy tylu środków w budżecie. Owszem, my cały czas namawiamy do tego, do czego nasi partnerzy nie chcą się dać namówić, bo ich to strasznie przeraża, żeby jednak porozmawiać o podatkach, o systemie podatkowym w Polsce.
A my zaraz porozmawiamy o podatkach, ale chciałem się ten wątek partii Razem zakończyć. Bo może rację miał pan poseł Artur Łącki, który był na pani miejscu 2 tygodnie temu. Potem, co prawda, dostał zakaz chodzenia do mediów na 3 miesiące, ale mówił, że właśnie partia Razem to są czekiści, a on woli tą nową lewicę, bo to tacy liberalni ludzie, jak na przykład pan były minister nauki, pan minister Wieczorek, że to jest taki biznes center klapi, że to są liberałowie i że da się z nami dogadać. Cytuję wiernie pana posła Artura Łąckiego. Może o to chodzi, że wy tak naprawdę jesteście kawiorową lewicą i stąd tak wam dobrze w tej koalicji, a Adrianowi Zandbergowi nie.
Że Adrian Zandberg w ogóle nie jest w koalicji, więc nie jest mu ani dobrze, ani źle.
No przez chwilę był w jednym klubie i głosował za tym rządem.
Tak, to prawda. Natomiast to był eksperyment, który się nie udał. Od początku był ryzykowny, to znaczy jeden klub będący zarówno koalicją, jak i opozycją. To się jednak nie sprawdza, tak się nie da. No i dlatego tak się skończyło, jak się skończyło, że partia Razem musiała opuścić nasz klub, chcąc być dalej w opozycji. I pyta pan mnie tak, co dowieźliśmy? Dowieźliśmy, czy to program Aktywny Rodzic, dofinansowanie in vitro z budżetu państwa, renta wdowia, podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tysięcy złotych, budowa nowych połączeń kolejowych, czy odtwarzanie tych, które były od wielu lat nieaktywne.
To wszystko sukcesy lewicy.
Sukcesy wspólne naszego rządu, w części naszych ministerstw, w części też sukcesami jest to, że zablokowaliśmy zmiany naszym zdaniem złe.
No dobrze, ale to może skoro jest tak dobrze, to a z Zandbergiem tak daleko, to jedna lista z Platformą, czy z Koalicją Obywatelską.
Nie, to się nie wydarzy.
Dlaczego? Skoro wspólnie rządzicie i chcecie wspólnie dalej rządzić. Bo jak rozumiem, jeżeli ten układ ma się odtworzyć, to właśnie lewica, koalicja, to może jedna wielka lista.
To są jakieś marzenia już od wielu lat części pewnych środowisk.
I samego premiera w pewnym
właściwie
momencie.
Właściwie związanych z główną tą partią, czyli Koalicją Obywatelską. No ale dobra, no to przecież widać, jak to się kończy. Gdzie jest Nowoczesna? Gdzie jest Inicjatywa Polska? Zieloni jeszcze się ostali, ale...
No wszyscy są w ramach jednej Koalicji Obywatelskiej.
Ale na przykład we Wrocławiu Zieloni przeszli do naszego klubu Lewicy, opuścili klub.
A propos podatków, o to obiecałem. Lewica cały czas optuje za jakąś formą podatku katastralnego. Wasza ustawa jest w Sejmie.
Tak. Tak, jesteśmy za tym, żeby opodatkowywać majątek, nie powierzchnię mieszkania, bo czy to lokalu mieszkalnego, domu też. Ta wielkość opodatkowania będzie rosła od trzeciego mieszkania w górę, pierwsze i drugie będzie neutralne, czyli takie opodatkowanie jak obecnie na podstawie podatku od nieruchomości, więc od powierzchni. Ma naszym zdaniem to uwolnić dużo mieszkań na rynku, bo nie będzie się opłacało ich trzymać po prostu.
No dobrze, z tym
sobie mówicie
podatek katastralny, a wasz wiceminister, pan minister Lewandowski, odpowiedzialny za budownictwo, zachęcał sobie na wiecu, że własność nie jest bezpieczeństwem, że jak ktoś ma 80-metrowe mieszkanie, to może go na to nie stać, więc lepiej go spieniężyć, sprzedać i mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. To jest wizja lewicy, podatek katastralny i brak własności.
Nie, absolutnie nie brak własności. Są trzy rodzaje własności w Polsce. Nadal przecież jest jeszcze własność spółdzielcza, prywatna i komunalna. I niczego w tej mierze nie zamierzamy zmieniać. Tylko...
Ale będzie promować inny sposób.
Tak, będziemy promować, bo czasami należy sobie zadać pytanie, jeżeli wydaje się gdzieś na czynsz znaczną część swojej na przykład emerytury. Powiedzmy, że ten czynsz to jest razem z opłatami za wodę, za ogrzewanie 1300 zł. Ta emerytura wynosi, nie wiem, 3000. To jest dużo proporcjonalnie. Pytanie, czy jednak nie zamienić tego mieszkania na mniejsze. To jest też projekt nasz tak zwanej odwróconej hipoteki dotyczącej samorządów. Projekt rządowy, który zakłada, że samorządy będą mogły odkupywać takie mieszkania z możliwością tak zwanego dożywocia, czyli mieszkania tam przez osobę, która była do tej pory właścicielem, ale za mniejszy
czynsz. przekazywania własności od osób prywatnych miastu, do samorządów.
Samorządów.
Które potem co będą z tym robić?
Potem będą miały te mieszkania w zasobie komunalnym, będą mogły nimi dysponować na przykład dla większych rodzin, no bo takie 80-metrowe, jak pan wspomina, mieszkanie jest bardzo dobrym mieszkaniem dla kogoś, kto ma kilkoro dzieci.
I przekazywać.
Natomiast dla samotnego emeryta niekoniecznie.
Czyli mam taką wizję, że z jednej strony katastralny dla tych, którzy mają kilka mieszkań, a z drugiej strony ktoś nie ma dochodów, ma emeryturę, to oddaj nam, czyli państwo albo samorządowi swoje mieszkanie, a potem my się tym zatroszczymy.
No, jest to pewnego rodzaju propozycja, która jest propozycją dobrowolną.
A nie jest to powrót do czasów słusznie być może minionych? A nawet na pewno
ale
słusznie.
Ale w sensie, bo źle się kojarzy to sformułowanie komunalny, tak? Bo się
chociażby.
Komuna, przypomnę, oznacza,
albo filozofia.
Słowo komuna oznacza wspólnotę.
Tak
a
jest.
Samorząd jest taką wspólnotą. I taka wspólnota powinna dbać o wszystkich jej członków, w tym o starszych, o wielodzietnych, tak, żeby mieli gdzie mieszkać.
A nie jest tak, że własność jednak daje wolność? Bo jak patrzę na sprawozdania finansowe posłów Lewicy, to wy jakoś wszyscy mieszkacie we własnych mieszkaniach.
No ja nie.
Pani, ale na przykład pan Maszek Czarzasty, to już ma parę nieruchomości. Na własność, prawda?
No, tak, utrwaliło się w latach 90. przekonanie, że właśnie ta zła komuna to kazała ludziom mieszkać nie w swoich mieszkaniach i wszyscy marzyli o tym, żeby się zadłużyć aż potąd, byle mieć swoje mieszkanie. Czy to jest wolność, jeżeli ktoś ma taki kamień u nogi na 35 lat, kredyt, rata 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych? Czy to jest wolność, tak jak mówiłam, tej emerytki, która mogłaby na przykład wyjechać gdzieś do sanatorium, ale no nie wyjedzie, dlatego że musi na ten czynsz miesiąc wywalać 1/3 swojej emerytury i zajmować się mieszkaniem 80-metrowym. My dajemy wybór. My nikogo do niczego nie przymuszamy. Mam nadzieję, że ten wybór się utrwali. To znaczy ludzie dostrzegą zalety tego, że mają wiele różnych możliwości. Ktoś chce mieć mieszkanie na własność. Proszę bardzo, nie ma problemu.
A także mogłoby przekazać samorządowi. Minister zdrowia, dobrze, że udało się obronić przed wotum nieufności?
Myślę, że to nie ma większego znaczenia w tym momencie, kto jest tym ministrem zdrowia, bo już i tak czas do końca kadencji bije 1,5 roku i jeszcze wybieranie kolejnego nowego, zanim ten nowy się wdroży, nie ma to większego sensu, bo pani minister i tak wykonuje tak naprawdę polecenia pana premiera. I na szczęście to polecenie wreszcie się pojawiło, bo chyba też do pana premiera dotarło to, co między innymi mówiłam, czyli że no jeżeli nie zajmiemy się pilnie tematem ochrony zdrowia, nie wdrążymy systemowych rozwiązań, to możemy przez to przegrać.
A to, co pokazał rząd, to były systemowe
rozwiązania? To jest tak i to są rozwiązania w dobrym kierunku i jeszcze niewystarczające. Cały czas toczą się rozmowy, co jeszcze zrobić. Natomiast są to zmiany, które mają udrożnić ten system, tak żeby na przykład e-kolejka, tak żeby można było rzeczywiście zarejestrować się na wizytę i się wyrejestrować z niej szybko, żeby widzieć, ile jest osób w danej kolejce, żeby to wszystko zinformatyzować i żeby ta wiedza była dzielona między szpitalami, bo często jest tak, że no, starając się o szybszy termin, rejestrujemy się w kilku miejscach naraz, no i wiadomo, potem do części z nich nie docieramy.
2 lutego tego roku była pani gościem Poranka Wnet. Wtedy rozmawialiśmy o porodówkach, bo był kryzys. Powiedziała pani, że będzie rozmawiać z panią minister zdrowia właśnie o sytuacji porodówek i przekonywać, żeby nie likwidować. Udało się przekonać?
Że w przypadku części porodówek, tak jak jednej takiej najsłynniejszej chyba sprawy w Lesku, to jest szpital powiatowy. I to samorząd decyduje o tym, jakie oddziały chce utrzymywać. Stąd jest właśnie rozwiązanie, nad którym teraz pracujemy, czyli kwestia konsolidacji szpitali. Po to, żeby usług było wystarczająco dla ludności na danym terenie, ani za dużo, ani za mało. W sensie nie 10 oddziałów kardiochirurgicznych i 0 oddziałów, nie wiem, onkologicznych. Po prostu trzeba to zracjonalizować. Mamy dużo poziomów i rodzajów szpitali, w sensie własności. Mamy spółki miejskie, mamy szpitale powiatowe.
Kiedy pani deklarowała, że pani będzie rozmawiać i namawiać, żeby nie likwidować, to pani nie miała wtedy tej wiedzy?
Dotyczącej czego? Systemu
porodówek.
Całego? Nie, dotyczącej porodówek. Wiedzę mam taką, rzeczywiście, żeby zapewnić dobrą opiekę, bezpieczeństwo, trzeba zapewnić pełną obsadę oddziału, taką, która rzeczywiście przyjmuje tych porodów no, więcej niż jeden raz w tygodniu. Ale ja uważam, że,
w Lesku że to, co można zrobić na takim terenie rocznie,
czyli jak Lesko, który jest terenem trudno dostępnym, to powinno to być usługa po prostu. prostu dowożenia, do potencjalnie nawet helikopterem, tak żeby szybko dana pacjentka mogła się znaleźć.
Ta deklaracja z 2 lutego, że będzie pani o porodówki walczyć, już jest nieaktualna.
Nie, walczę
cały czas. 19 zlikwidowanych w tym roku, to jest Turek, Złotów, Grodzisk Wielkopolski, Radzymin Podlaski, Siemianowice Śląskie, Będziny, no i Leżańsk. I to chyba nie są
kwestia
wszystkie.
Kwestia myślę, że leży w wycenie i o tym rozmawiałam z panią minister, w wycenie tych świadczeń, bo rzeczywiście taki poród w szpitalu, w którym rzadko się rodzi dziecko, a jest zapewniona, tak jak mówiłam, pełna obsada, kosztuje często więcej niż w prywatnej klinice. Kosztuje łącznie, bo to musi być anestezjolog, pielęgniarka, lekarz, cała sala w razie czego przygotowana operacyjna do na przykład porodu cesarskiego i to kosztuje kilkanaście tysięcy złotych co najmniej. Więc to kosztuje szpital, a chodzi o to, ile szpital potem, że tak powiem, zarabia na tym z NFZ, gdyż niestety jesteśmy w logice wolnorynkowej i w Polsce szpitale mają zarabiać i to zawsze jest duży problem, tak? Bo to powinny po prostu głównie leczyć.
Płytując ten wątek i patrząc na sprawczość lewicy w tej koalicji i na personalną sprawczość pani przewodniczącej, to udało się którąś porodówkę uratować, czy nie?
Na ten moment nie udało mi się, bo to wymaga, tak jak mówię, zmiany wyceny tego świadczenia, czyli wszystkich rzeczy, które dotyczą porodu.
To na koniec wróćmy na prawicę.
Ale cały czas jestem w kontakcie z panią minister, cały czas rozmawiamy.
A propos Rzeczpospolitej, tutaj rozpoczęliśmy naszą rozmowę prawie, że sąd zablokował decyzję o zmianie nazwy partii Grzegorza Brauna. Powinno pójść się dalej, powinno zdaniem lewicy zdelegalizować się Konfederacji Korony Polskiej.
Powiem tak, kiedyś jak byłam młoda, to myślałam, że wystarczy zdelegalizować ONR i taki mieliśmy postulat, jak byłam w młodzieżówce jako Federacja Młodych Socjaldemokratów. No i myślałam, że to będzie rozwiązanie, nagle, nie wiem, poglądy parafaszystowskie znikną z kraju. No tak nie jest, to znaczy można zlikwidować organizację, następnego dnia ci sami ludzie mogą sobie założyć nową organizację, nowe stowarzyszenie. To tak nie działa, że po prostu się zlikwiduje, no okej, może to będzie inna nazwa. Ale problemem są te poglądy, a nie kwestia istnienia takiej czy innej formacji. Dla mnie problemem jest to, że jest tyle ludzi, którzy chcą głosować na formację Grzegorza Brauna, obojętnie jak ona by się nazywała. I pytanie, z jakiego powodu? Czy rzeczywiście przekonują ich głównie taki hejt antyukraiński, zresztą dotyczący różnych mniejszości, czy to też seksualnych, czy Żydów? No, tam to jest pełen pakiet, bym powiedziała, u pana Brauna. Ksenofobiczny, czy są jakieś inne powody? Czy powodem jest lęk przed pewnymi rozwiązaniami, które proponuje Unia Europejska? I tu bym pogrzebała, tu bym się oddała takiej raczej refleksji, a nie na temat tego, czy ta partia się nazywa tak, czy śmak. To zresztą przeczytałam ten artykuł, to może wynikać z tego, że ktoś inny już wcześniej zarejestrował nazwę, tak jak to zrobiono w przypadku partii pana Hołowni, który też się musiał jakoś tam inaczej nazwać, bo ktoś go wyprzedził. To są takie złośliwostki.
No dobrze, ale partia Grzegorza Brauna w tej chwili jest silna i rośnie w siłę, może właśnie kosztem kryzysu establishmentu, który rządzi. Tak. Polską i tego,
znaczy, że... Opozycja zawsze rośnie na kryzysie establishmentu, czyli tych, którzy aktualnie rządzą.
Ale szczerze, że po prostu jest tak, że elity trzeciej RP się nie sprawdziły.
Ale teraz już ciężko powiedzieć, czy jesteśmy w tej logice elit trzeciej RP. Jesteśmy na pewno nadal w logice duopolu i od lat się mówi o tym, że PiS, Platforma, że to ile to można ciągnąć, no ale generalnie na razie cały czas to tak trwa. Oczywiście z takimi partiami jak nasze, które bez których się nie da rządzić, czy pewnie w drugą stronę z partiami prawicowymi, PiS bez innych partii prawicowych też nie da rady rządzić. Więc to się powoli, ale się zmienia, ten duopol.
Zmienia się duopol, to dobrze, ale też jest tak, że co nabroiły partie rządzące poprzednie i obecne, to w tej chwili ci, którzy idą i rosną, mają się na czym tuczyć i może na tym polega demokracja. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy.
Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję, miłego dnia.
A za chwilę Łukasz Jasina, na tą chwilę spędzimy z dżinglem, który dla państwa wybierze realizator.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
Reklama.
Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
Po reklamie.
Radio Wnet uszami słuchaczy.
Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
A teraz na koniec poranka Wnet trochę wypłyniemy nam wody polityki międzynarodowej, bo się dzieje. Donald Trump stara się walczyć z Iranem w Zatoce Perskiej. W Kijowie jest próba zmiany władz wojskowych. A w naszym studiu jest dr Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ale może widziałem, że wypowiadał się ostatnio pan doktor na temat sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, kryzysie przywództwa.
Zdarza się, ale właściwie wszystkie nasze wypowiedzi mogą o 12 nie mieć żadnego znaczenia.
To prawda, o 12 spotkanie, więc zobaczymy. Ale to trochę jak z Donaldem Trumpem. Też nie wiadomo, czy nasze wypowiedzi mają znaczenie. Ale dobrze, to zacznijmy od Ukrainy. Tam najpierw odchodzi lubiany i popularny minister obrony, popularny wśród Ukraińców minister obrony tamtego kraju, a teraz zmiana na stanowisku szefa sił zbrojnych, naczelnego dowódcy.
No i tu już jest zupełnie inna sytuacja. Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz tydzień temu, nie było wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przynajmniej na chwilę ustanie ten kryzys, który wywołał swoimi decyzjami. Na razie go ustał, bo pamiętajmy, że obok odwołania ludzi popularnych zawsze można jednak zrobić w polityce taką rzecz, która jest mądra i odwołać kogoś niepopularnego. A osobą dość niepopularną, niecenioną w ukraińskim społeczeństwie, nie mającą wielkiego autorytetu był Aleksandr Syrski, naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych. Człowiek, którego bardzo łatwo jest obciążyć winą za różnego rodzaju problemy ukraińskiej armii. I został on właśnie zastąpiony przez swojego następcę, który przynajmniej na razie ma w ukraińskim wokabularzu kartę bohatera, jest ceniony, szanowany. Posiadał kilka takich bardzo mitycznych rzeczy w swoim dorobku, łącznie z uratowaniem ludzi w Mariupolu w roku 2014. Więc po załatwieniu bardzo niemądry sposób sprawy ministra obrony, Wołodymyr Zełenski powetował sobie to wymianą naczelnego dowódcy sił zbrojnych tego
państwa. I
uratował
swoją polityczną skórę?
Nie, na jakiś czas pewnie uratował, bo to jest zawsze kwestia kupowania czasu na kilka miesięcy, kilka tygodni. W wypadku polityków takich jak on w tak kryzysowej sytuacji, każdy dzień może mieć znaczenie. Więc na pewno na razie uratował sobie skórę poprzez być może zdobycie kilku punktów do popularności. Ale jak już wspominaliśmy też kiedyś w naszych rozmowach, wyhodował sobie już tydzień temu groźnego rywala do stanowiska prezydenta za kilka miesięcy. Więc może na krótką metę zyskał, ale na dłuższą stracił.
A będą na Ukrainie w końcu wybory?
No jeżeli Wołodymyr Zełenski ich nie przeprowadzi teraz, to one się już chyba nigdy nie odbędą. I to jest bardzo ogromny problem polegający na tym, że Wołodymyr Zełenski, jeżeli nie przeprowadzi pod pewną kontrolą wyborów, w których będzie jednak w stanie te wybory wygrać, może kiedyś w przyszłości zostać pozbawiony władzy już przez tych, którzy zdobędą popularność w tym czasie, kiedy on będzie tych wyborów nie przeprowadzał.
Czyli co? Czyli, że nagle Ukraina zostanie jak Nikaragua, gdzie dyktator ogłosił, że już więcej wyborów nie będzie. Ostatnio były w 21 i już więcej nie trzeba.
Daniel Ortega jest znacznie starszy od Wołodymyra Zełenskiego i ma znacznie większe doświadczenie, bo przypominam, że z 10-letnią przerwą po tym, jak oddał władzę, jest prezydentem chyba od 1979 roku. To dłużej niż ja żyję. I pan redaktor. Władimir Putin także na wniosek Walentyny Tereszkowej praktycznie jest prezydentem dożywotnim Rosji, więc myślę, że Wołodymyr Zełenski nie chciałby tego przeprowadzić, ale jest faktem ogromnym, bardzo znaczącym, że on nie jest w stanie kompletnie zdecydować się na to i nie ma zielonego pojęcia jako człowiek i prezydent, co robić po zakończeniu swojej prezydentury. Bo jeżeli staje się
zakładnikiem sytuacji politycznej?
I politycznej, i swojej własnej psychiki, i pewnego rodzaju historycznych zaszłości, bo jednak stał się postacią historyczną w ciągu ostatnich kilku lat prezydent Ukrainy.
Przynajmniej we własnym mniemaniu.
Faktycznie też, tylko postać historyczna zazwyczaj nigdy, z wyjątkiem chyba na Pawła II, nie jest jednoznaczna.
To się zgadza. Kim jest nowy szef? Mówił pan doktor o pewnym nimbie bohatera. Coś się zmieni w wojnie na Ukrainie?
Przede wszystkim zmieni się niewiele, bo każdy naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy ma do dyspozycji określoną ilość żołnierzy, ma do dyspozycji określone poparcie, ma do dyspozycji określone możliwości. Jak to bardzo niefajnie, ale prawdopodobnie w chwili jakiegoś przypływu szczerości odchodzący generał Syrski określił, armia znajduje się w defensywie, ale i w ofensywie. No to to jest taki troszeczkę opis bardzo trafny tego, co się w tej chwili na wojnie na Ukrainie dzieje. Specjaliści od wojskowości, których mamy wielu, prawdziwych i nieprawdziwych, określiliby to pewnie lepiej. Ukraina z jednej strony jest państwem bardzo ofensywnym, co wie każdy, kto próbuje teraz przejechać przez Rosję albo w ogóle kupić w Rosji paliwo. Bo dzięki takim, a nie innym dywersyjnym, partyzanckim działaniom Ukrainy na tyłach Rosja ma w tej chwili bardzo wiele problemów, ale z drugiej strony sama ofensywa Rosji na terenie Ukrainy nie jest na razie powstrzymywana. Tereny, które zostały zajęte, są ciągle okupowane. Na froncie sytuacja jest bardzo niewesoła i tego nowy dowódca nie zmieni, ale będąc człowiekiem popularnym, szanowanym, mając większy autorytet w społeczeństwie, będąc kimś, kogo nie można podejrzewać właśnie o działania defensywne, kogo się podejrzewa o to, że pragnie walczyć za swój kraj, może mieć przynajmniej duże wsparcie społeczne. A to jest ważne w wojnie toczonej przez demokratyczne państwo.
Może mieć poparcie społeczne, ale czy będzie miał, kiedy trzeba będzie kolejnych młodych ludzi na Ukrainie łapać w łapankach, na ulicach miast, dostarczać do wojska, do armii? Czy to będzie możliwe? Czy dalej będzie ta popularność możliwa, kiedy ta brutalna rzeczywistość frontu, kiedy wielu Ukraińców na froncie służyć nie chce albo opuszcza kraj legalnie, nielegalnie, albo będąc na terenie kraju robi dużo albo zgoła wszystko, żeby do armii nie trafić.
Przez wiele lat Ukraina stosowała bardzo sprzeczną politykę, jeżeli chodzi o pobór. Teraz na razie wyczerpuje rezerwę mężczyzn w naszym wieku, po 30. Starała się przez lata ratować młodych ludzi, którzy mieli stanowić takie zaplecze demograficzne narodu. Przy jego ewentualnej odbudowie, przed tymi poborami, rzeczywiście bardzo wielu młodych ludzi wyjechało do krajów, choćby takich jak Polska, co zresztą nie buduje w Polsce polsko-ukraińskiej przyjaźni, bo wielu Polaków jest przekonanych, że oni uciekli przed wojskiem. Wcale większość, proszę państwa, nie uciekła. Ale
duża część,
ale sporo.
Sporo rzeczywiście jest tutaj, tak. bo nie chce służyć ukraińskiej armii i tego nowy dowódca nie zmieni,
nie przeprowadzi wielkiego propagandowej operacji dotyczącej wstępowania ludzi do armii. Wojna musi się prędzej czy później skończyć. Ukraina nie ma sił, które tę wojnę jej pozwalają prowadzić. Niestety, po pierwsze, Rosja w dalszym ciągu ma jakieś siły, które pozwalają jej tę wojnę prowadzić. Jest państwem większym rezerwuarze ludnościowym. Mimo różnych kryzysów, które bardzo poprawiają przeciwnikom Putina humor, nie są to kryzysy, które są w stanie doprowadzić do jej upadku i ma więcej potencjalnych szans dyplomatycznych na rozwiązanie tego problemu. Więc zaczynam tutaj powoli dostrzegać to, że Wołodymyr Zełenski szuka także nowym naczelnym dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, kogoś, z kim się podzieli odpowiedzialnością za klęskę, która wprawdzie formalnie można oczywiście propagandowo być jakoś przykryta, ale będzie klęską, bo do Ukrainy nie powrócą te terytoria, które są w tej chwili przez Rosjan zajęte.
Nie wróci, a...
No przy rozejmie, jakby był zawierany ciągle przy kilku miesięcy, nie.
Politycznie Wołodymyr Zełenski się uratował.
Na razie. Każdy polityk ratuje się tylko na razie.
Czekamy na ewentualne wybory na Ukrainie. Te relacje polsko-ukraińskie, także te postępy prac poszukiwawczych, a potem ekshumacyjnych na Wołyniu i deklaracja. Trochę dziwna deklaracja Wołodymyra Zełenskiego, że teraz będzie więcej zgód na te ekshumacje.
Pożyjemy, zobaczymy.
I jeszcze dziwniejsza, że będą odtajnione jakieś dokumenty. Podobno wszystkie zostały już dokumenty byłego NKWD w tej sprawie zgromadzone, odtajnione. To co jeszcze może
moich kolegów, właśnie,
Zełenski?
W gronie moich kolegów historyków, a znam chyba naprawdę wszystkich polskich znawców tematu, którzy pracowali w ukraińskich archiwach i wiedzą mniej więcej, co tam się znajduje, a nawet bardziej więcej niż mniej, ta akurat część decyzji prezydenta nie wzbudziła żadnego entuzjazmu, bo te dokumenty naprawdę są nieźle na Ukrainie poodtajniane. Ten dostęp jest ogromny, zwłaszcza od roku 2014, kiedy zmieniła się na Ukrainie władza i naprawdę to było jedyne państwo postsowieckie, w którym Polacy mogli naprawdę współpracować z archiwistami. I to się nie zmieni. Polscy historycy posiadają, moim zdaniem, wystarczający w tej chwili zasób informacyjny dotyczący losu Polaków na Ukrainie i to nie tylko kwestii zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, ale tego, co się działo po 1939 roku, chociażby co robiło NKWD na Polakach. Więc jest to niezłe. Prezydent Zeleński nie ma obowiązku się na tym znać i może ogłaszać z wielkim triumfalizmem, że coś jeszcze odtajni. Może coś się zdarzy. Nie wiem. Natomiast co do ekshumacji, bardzo dziękujemy prezydentowi Zeleńskiemu za tą deklarację. Przyda się tych zgód więcej. Notabene myślę, że prezydent Zeleński ciągle jeszcze nie wie, że mógłby Polskę w ten sposób politycznie jakoś trollować, dając tych zgód bardzo wiele, bo nawet Polska przy naszych bardzo dużych siłach kadrowych, jeżeli chodzi o kwestie ekshumacyjne, nie byłaby w stanie tego wszystkiego zorganizować. Natomiast rzeczywiście...
A to życzymy, to życzymy. Wolę, żeby dał na wszystkie i potem ewentualnie...
Żeby to było jakoś realizowane.
Tak jest.
Poczekamy, zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy, bo deklaracje polityków są takie, jakie są. Władimira Zeleńskiego półtora miesiąca ostatniego konfliktu politycznego z Polską, którego nie wygrał, zmusiło do bardzo ważnej deklaracji w naszym kierunku i teraz trzeba po prostu dyplomatyczną drogą od niego to egzekwować. Nie cieszyć się, ale i nie smucić, robić to, bo to był w dużej mierze nasz sukces. Cieszymy się z tego, że do tego doszło.
Był sukces, chociaż jak na razie, a właśnie jest tak, że ta asertywna polityka i prezydenta, nie wiem czy rządu, jeżeli rządu to...
Zdarzało się, różnych ministrów.
Rzeczy, ale w tej chwili jakoś, że Kijów musiał się cofnąć, że taka deklaracja musiała się pojawić, że na Kijów uznał, że nie jest w stanie z Warszawą wygrać albo Warszawę całkowicie zmarginalizować.
Póki co Kijów się nie cofnął, bo nie zrezygnował z tej decyzji, która Tursko wywołała, ale uciekł do przodu bardzo dobrze. Bo tak naprawdę nam zawsze zależało na jakichś nowych decyzjach w sprawie ekshumacji. Na pewno pomogła tutaj asertywna polityka, do której w pewnym momencie przyłączył się w większości wypadków rząd. Po swoich takich początkowych deliberacjach wewnętrznych, zwłaszcza premiera Tuska i ministra Sikorskiego. Pomogło też na pewno stanowisko Amerykanów, którzy wyraźnie wskazali stronie ukraińskiej, że sobie takiego konfliktu nie życzą i że Władimir Zeleński powinien trochę racjonalnie podchodzić do europejskich sojuszników, więc tu pomagają nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Też myślę wytrwały lobbying tych ukraińskich polityków, którzy znają się na świecie i wiedzą, że Polska jest ważnym sojusznikiem Ukrainy.
Spójrzmy na chwilę na Bliski Wschód. Eskalacja konfliktu. Donald Trump deklaruje, że będzie teraz atakował obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, środki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. Za każde uderzenie Iranu na jakąś instalację amerykańską ma być trafiony jeden most albo elektrownia.
Pragnę notować, że generalnie Amerykanie już bombardowali wszystkie tego typu obiekty, zdaje się, w historii swojego bombardowania Iranu, więc
i
nie
chyba
jest to
się nie nic nowego. Udało.
Na razie Iranu nie pokonali. Bardzo niefajnie Donald Trump pracuje nad tą sprawą, bo podważa wszystkie swoje decyzje, odchodzenie od kolejnych porozumień i tak dalej, i tak dalej. Jego zmienne deklaracje dotyczące dążenia do pokoju i wojny. Ta wojna nie jest, przynajmniej dla razie dla Donalda Trumpa, jakąkolwiek możliwością sukcesu, więc mówiąc też szczerze, z powodów politycznych powinien się z tego wycofać. Tymczasem pakuje się w nią i nie wygrywa na tym ani propagandowo, ani politycznie.
Nie wygrywa, a za chwilę ma wybory midtermy, ale ma też konflikty z Izraelem. Może nie personalnie Donald Trump, ale jego wiceprezydent J.D. Vance jest politykiem, który coraz mocniej na rząd, a może i w ogóle na Izrael, na pewno na rząd będzie miał Netanyahu naciska.
No to jest jednak zupełnie człowiek o zupełnie innych powiązaniach niż Donald Trump. Człowiek, który nie ma tak silnych powiązań z biznesem, z państwem Izrael, jak jednak dorobił się ich przez lata także za pośrednictwem Kushnerów Donald Trump. Ma też taki, a nie inny swój elektorat. On reprezentuje magę, która wcale nie jest filosemicka, o czym też się często zapomina. W ogóle amerykański filosemityzm, jak wiemy, składa się z różnych części, ale jest też bardzo silny, podskórny antysemityzm i J.D. Vance jako polityk przewidujący, mający o połowę lat mniej niż Donald Trump i człowiek, który myśli bardzo poważnie, ciągle, bez względu na decyzje Donalda Trumpa, które kiedyś muszą nastąpić o starcie w wyborach prezydenckich w roku 2028, musi próbować zdjąć odium proizraelskości, które na Trumpie powoli jest umieszczane przez zwłaszcza część prawicowych, skrajnie prawicowych propagandystów Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump niewiele robi, aby sobie z tym problemem poradzić. Do tego wszystkiego, pamiętajmy, narasta tutaj jeszcze kwestia dużego centrum w Stanach Zjednoczonych, które nie znosi Izraela, nawet jeżeli nie z pozycji prawicowych, to z uwagi na jego obecną politykę, chociażby wobec mniejszości islamskich.
To jest zapowiedź pewnej zmiany kursu republikanów. Donald Trump trzeciej kadencji mieć nie będzie. Teraz midtermy, to pewnie jego ostatnie wybory. Potem odchodzi. No i właśnie J.D. Vance jest otypowany jako jeden z tych, który może stać się kandydatem republikanów.
W dotychczasowym amerykańskim systemie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zawsze urzędujący w wypadku prezydenta, który nie może dalej startować, był żelaznym kandydatem na to, aby to stanowisko kandydować i ewentualnie je objąć.
I co, i ten sojusz trochę tradycyjny dla amerykańskiej prawicy, dla republikanów, między Waszyngtonem republikańskim a Tel Awiwem. Właśnie się kończy na naszych oczach.
Czy się kończy, to nigdy tego nie wiem. Benjamin Netanyahu i Izrael.
Ale nastroje w Ameryce są jasne.
Są anty. Są dość nieprzyjemne. Natomiast
trudno się dzielić.
To jest za silny sojusz, ale ten sojusz właśnie w roku 2026 wpuszcza Amerykę w ogromne problemy. To Izrael bardzo mocno stapszne i można na niego próbować to zrzucić za błędną jednak decyzją o rozpoczęciu eskalacyjnych działań wojennych w Iranie. Oczywiście wojną nie są według Donalda Trumpa, albo są, jak ma akurat inny humor. I trzeba jednak zacząć powoli otwierać się na tych, którzy tej decyzji wobec Donalda Trumpa nie popierają i wybaczają mu ją ciągle z uwagi na to, że jednak jego przeciwnicy są dla nich gorszym wyborem. Coś takiego jak w Polsce. Bardzo często wybacza się decyzję swoim, choć bardzo złą, niezgodną z ich teoriami, tylko dlatego, że tamci są gorsi.
No dobrze.
No ale wybory się zbliżają i ludzie mogą nie zagłosować na J.D. Vance, jak będzie takim dalej posłusznym, małym misiem.
A może nie być? Może wiceprezydent nagle być kimś, kto będzie kwestionował działania własnego.
To zależy
prezydenta.
Od decyzji biznesu i deep state'u, który stoi także za kandydaturą. Donald Trump nie jest wszechmocny wbrew temu, co mu się wydaje.
Nie jest wszechmocny także w tych relacjach między Waszyngtonem a Tel Awiwem?
Każdy prezydent jest wszechmocny do momentu swojego ustąpienia z urzędu, a potem staje się panem na emeryturze. Donald Trump łamał już wprawdzie te wszystkie zasady, ale nie jestem pewien, czy tym razem to złamie.
A co znaczy panem na emeryturze, czyli panem, który musi dbać o interesy, o własny majątek?
Przede wszystkim Donald Trump bardzo mocno w czasie tej prezydentury dba o swój majątek i majątek swojej rodziny. I to
związanej z Tel Awiwem?
Związanej z Tel Awiwem. Związanej z różnymi środowiskami, nie tylko z Tel Awiwem, żebyśmy tutaj nie sieli spisków związanych z wszechmocą Żydów. Broń Boże. Natomiast Donald Trump i jego rodzina będą podejmować także z uwagi na te biznesowe powiązania decyzje co do tego, kogo wesprą w roku 2028 w kandydowaniu na prezydenta. Więc oby się też J.D. Vance tutaj nie przeliczył, bo mimo wszystko bez błogosławieństwa Trumpa J.D. Vance prezydentem nie zostanie. Tak jak u nas jednak ciągle Jarosław Kaczyński jest potrzebny wszystkim prawicowym działaczom PiSu, jednego, drugiego, trzeciego, czy co tam będzie.
To się okaże, drogi doktorze, o godzinie 12 dzisiaj.
No, spotkanie na szczycie.
Będziemy dla państwa to spotkanie, nie wiem, czy relacjonować, ale może się pojawimy przed nowym.
Jak mawiała moja babcia, no jakby się nie chcieli godzić, to by się nie spotykali, ale z drugiej strony to bardzo różnie wychodzi też w historii.
No właśnie, jedno spotkanie było się niepogodzić.
Biedny rzecznik Bochenek musi te wszystkie oświadczenia wydawać.
Nie jest łatwo być rzecznikiem. I to jest nie konkluzja jest. Naszej rozmowy z byłym rzecznikiem MSZ-u Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, był naszym gościem. Odyseja Christophera Nolana. Dobry film, zły film?
Bardzo dobry, wbrew pozorom. Chyba jedna z najwierniejszych paradoksalnie adaptacji Odysei, jakie widziałem w historii filmu światowego. Widziałem na razie prawie wszystkie. Lepszy był tylko powrót.
Łącznie z Heleną.
Cholena, bo uzasadniona dramaturgicznie, proszę państwa. I jak ktoś film obejrzy, to myślę zrozumie, że ta jej czarna uroda była bardzo uzasadniona dramaturgicznie. To nie spodziewam się, że to powiem. Tak.
Nie.
Historycznie nie, ale bądźmy szczerzy, proszę państwa, z całym szacunkiem Odyseja nie jest książką historyczną.
No nie, no jest eposem narodowym konkretnego ludu.
Tak, konkretnego Greków, ludu,
który
stał się tekstem kultury światowej. Najlepszym filmem, jeżeli państwo chcą zobaczyć coś naprawdę superwiernego Odyseja, idealnego, to powrót Odysa do Itaki z Ralphem Fiennesem, który powstał rok temu i którego nikt jakoś na świecie nie oglądał, czekając na Odyseję Nolana. Natomiast powiedzmy tak, no jakby to była Odyseja, już miała być tak bardzo wielka, to dlaczego nie mam tego zrobić po starogrecku? W końcu to angielskiego też się trzeba czepiać, że w tym filmie występuje.
No, jak Mel Gibson kręcił Apokalipto, to wszyscy aktorzy
mówili. I pasję wcześniej po łacinie.
No i po aramejsku.
Notabene tam wszystkim się mieszały strasznie dialekty łacińskie. Mówię to jako wtedy świeży absolwent historii na KUL-u. Jedni mówili z akcentem niemieckim, bo to są takie ustalone przez niemieckich językoznawców i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, idźcie na Odyseję, sami ocencie. Film ma pewne wady, na przykład co najmniej połowa osób w tym filmie grających nie umie grać. Ale to już są zupełnie inne problemy.
I
oczywiście Achillesa tam nie ma. Nie wierzcie też w ciąg dalszy tej krytyki żadnego. Achillesa nie ma na tym filmie.
Ach, to
i nie gra go sympatyczny aktor po zmianie płci. tranzycji.
Już nie wiem teraz mówić, chyba Elon Page. Czy Elon...
Tak, ja nigdy nie pamiętam, jak on się teraz nazywa.
No tak, to jest, jak się zmienia. No cóż, doktor Łukaszczyzna się nie zmienia. Jest
chyba, że na gorsze.
Dziękuję bardzo za wizytę. Państwu dziękuję za uwagę. To był poranek wnet. Jeszcze będzie Odyseja Wyborcza, będzie Łukasz Piebiak o roku Żurka, ale będą też rozmowy na temat sytuacji w PiS-ie i tej dyskusji, chociaż w naszym studio będzie poseł Marek Suski, więc stronnictwo tak zwanych maślarzy się pojawi i będzie analizować na bieżąco, co tam się wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości. Będzie też Piotr Gursztyn. Porozmawiamy i o historii, i o polityce. To już wszystko po 10:00. A teraz zapraszam Państwa na serwis informacyjny.